Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie na prezentacji wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Chciałbym zacząć od przedstawienia. Od przedstawienia partnerów naszego badania. Naszym partnerem jest Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP. Czyli udało nam się do tego badania, o którym za chwilę powiemy, pozyskać wszystkie istotne organizacje zrzeszające samorządy na wszystkich poziomach samorządowych. Serwis administracyjno-samorządowy. Szanowni Państwo, program naszego dzisiejszego wydarzenia kształtuje się następująco, że po krótkiej części związanej z rozpoczęciem zaprezentujemy wyniki badania. Następnie odbędzie się panel przedstawicieli samorządów poświęcony najważniejszym trendom i wyzwaniom dla samorządów, komentujący wyniki przeprowadzonego badania, a w drugiej części odbędzie się debata o barierach i szansach rozwojowych samorządów w świetle wyników wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów. Wszystkich naszych znamienitych gości będę witał i przedstawiał przed zabraniem głosu, jeżeli Państwo pozwolą, bo i tak transmisja online ma swoje prawa, że osoby, które są na auli, nie są w tej chwili widoczne, tylko są widoczne osoby, które będą zajmowały miejsce na podium. I wykorzystując okazję, chciałbym serdecznie poprosić o wystąpienie Jego Magnificencję, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana profesora Piotra Wachowiaka.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Ja jednak pozwólcie Państwo, że jedną osobę przywitam, a mianowicie pana marszałka Adama Struzika, który jest przyjacielem SGH od wielu lat, więc pana marszałka zawsze serdecznie witamy na naszej uczelni i dziękuję bardzo panu marszałkowi, że pan marszałek jest z nami. Proszę państwa, dla mnie to jest szczególny zaszczyt, że otwieram tę konferencję na temat perspektyw rozwojowych samorządu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, proszę Państwa, że cały czas czuję się samorządowcem. Mimo, że już od wielu lat nie działam w samorządzie, to pierwsze moje lata kariery zawodowej właśnie były w samorządzie warszawskim. Po drugie, dzięki samorządom mamy to, co mamy w Polsce i o samorządy, proszę Państwa, musimy dbać. To powinno być, przepraszam za kolokwializm, nasze oczko w głowie. Dlatego też bez dobrych samorządów nie możemy, proszę Państwa, mówić o rozwoju gospodarczym Polski. Wszystko zaczyna się od samorządu. To jest podstawa. Gminy, powiaty, województwa samorządowe. I muszę wspomnieć jeszcze jedną osobę. Niestety tej osoby już od 10 lat nie ma na tym świecie, ale myślę, że dzisiaj z dumą patrzę z góry, a mianowicie o panu profesorze Michale Kuleszy, z którym osobiście miałem okazję jako młody samorządowiec współpracować we wspólnocie. I to właśnie ten ustrój, trochę zmieniony, ale ten ustrój samorządowy, który mamy, właśnie mamy, zawdzięczamy dzięki panu profesorowi Michałowi Kuleszy i myślę, że za to jesteśmy mu bardzo, bardzo wdzięczni. Bardzo się cieszę, proszę państwa, że SGH opracował wskaźnik aktywności rozwojowej samorządu i że to będzie cykliczny wskaźnik. Ponieważ ten wskaźnik da nam możliwość rozmowy na temat samorządów, na temat rozwoju samorządności w Polsce. Uważam, że ten wskaźnik jest wskaźnikiem bardzo trudnym, dobrym, przepraszam. No trudno uważać, że jest złym, jak powstał na SGH. Ale dlaczego on jest, proszę Państwa, bardzo dobry? Ponieważ on do rozwoju samorządów podchodzi w sposób bardzo kompleksowy. I od strony inwestycji, i od strony możliwości pozyskania środków, i od strony zatrudnienia, podatków, a więc rzecz świadczonych usług, co ma bardzo duże znaczenie, a więc takie podejście kompleksowe. Więc jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście z nami fizycznie i w sposób zdalny. No i życzę, proszę Państwa, jak największej satysfakcji z tego, że uczestniczymy w tej konferencji i że będziemy mogli zapoznać się z tym wskaźnikiem, pierwszą edycją tego wskaźnika i że będziemy mogli porozmawiać sobie na temat możliwości rozwojowych samorządu terytorialnego, perspektyw, tendencji pewnych ograniczeń. Czyli jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i życzę dużo satysfakcji z tego, że jesteście Państwo z nami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy magnificencji. Ja ze swojej strony chciałem tylko podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wskaźnika, a jednocześnie podkreślić, że w SGH bardzo dużą wagę przywiązujemy do samorządów. Mamy bardzo duże kompetencje w tym zakresie i chcieliśmy mieć taki produkt, który pozwoli na obiektywną dyskusję na temat przyszłości samorządów. Nie to, co się działo do tej pory albo co się dzieje obecnie, ale bardziej w kontekście przyszłości i stąd taka konstrukcja wskaźnika z jednoczesnym zaproszeniem do współpracy przy kontynuacji tego badania oraz innych produktów, które dla samorządów w ramach szeroko rozumianego transferu technologii oferujemy. A to, że jest to dla naszej uczelni bardzo ważny obszar, też może być potwierdzone przez zaangażowanie studentów, którzy włączają się w różne inicjatywy związane z samorządami. Samorządy dla studentów SGH też są atrakcyjnym obszarem i badań, i potencjalnym miejscem pracy. I chciałbym poprosić o wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów SGH, pana Piotra Borczyńskiego, który też w tym kontekście słowo do Państwa wygłosi.
Bardzo dziękuję. Wasza magnificencja, szanowni Państwo samorządowcy. Dzisiejszy dzień też jest bardzo ważny dla nas jako społeczności Studenckiej Szkoły Głównej Handlowej, dlatego że bardzo mocno dostrzegamy skutki pozytywne i tak właściwie wagę koronną reformy administracyjnej w Polsce przeprowadzonej, tak jak magnificencja wspomniał tutaj przez profesora Kuleszę i również zainicjowanej w bardzo mocny sposób przez profesora Regulskiego, który też miał ogromny wpływ dla naszej reformy samorządowej. My jako tak naprawdę studenci, którzy obecnie studiują w Szkole Głównej Handlowej, jesteśmy tak naprawdę na etapie, w którym dorastaliśmy w samorządach terytorialnych i widzieliśmy tak naprawdę te pozytywne aspekty. Sam tak naprawdę przez całe swoje życie byłem jeszcze za kadencji tutaj pana marszałka Adama Struzika, dlatego że żyje mniej niż pan marszałek jest marszałkiem. I to też jest dla nas bardzo ważne i sam tak naprawdę miałem możliwość, czy to jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, czy jako jeden z inicjatorów i wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dostrzec te pozytywne aspekty działalności samorządu terytorialnego i ich wagi. Stąd właśnie jako samorząd terytorialny chcielibyśmy ogłosić też, że będziemy działać bardzo mocno dla naszej społeczności studenckiej i również zachęcać ją do tego, żeby rozwijała się właśnie w kierunku działalności w samorządach terytorialnych. Po pierwsze, już na jesieni tego roku będziemy organizować targi samorządu terytorialnego, chcąc zachęcić tak naprawdę do zaangażowania się większego i dostrzeżenia jeszcze większych możliwości, jakie samorządy ze sobą niosą, więc będziemy chcieli zaprosić Państwa jako samorządowców, gminy, powiaty, województwa do tego, żeby właśnie przedstawić swoją ofertę, czy pod względem pracy, czy pod względem tak naprawdę sprawczości w swoich regionach właśnie wśród społeczności akademickiej SGH. I również tak naprawdę warto podkreślić, że tylko 30% naszej uczelni jest z Warszawy. Chcemy jednocześnie, żeby tak naprawdę te wydarzenia, tak jak inne, podkreślały bardzo mocno to, żeby studenci naszej uczelni, którzy są wykwalifikowani po ukończeniu jej z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i również innych działań, wracali do swoich regionów i następnie tam działali właśnie w samorządach terytorialnych i dla swoich regionów. Stąd wdrażamy tę inicjatywę, tak jak będziemy bardzo mocno podkreślać działania dotyczące dumy ze swojego pochodzenia, czyli skąd jesteśmy tak naprawdę. Nie każdy jest właśnie z Warszawy czy z innych dużych miast i będziemy bardzo do tego dążyć, żeby to podkreślić. Dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy z nami jako studentami i również oczywiście będziemy starać się dążyć do tego, żeby zainicjować ją z Państwem. Też podkreślę, że właśnie tutaj w Szkole Głównej Handlowej ta działalność studencka jest najbardziej aktywna w całej Polsce. Tworzymy jak najwięcej projektów, również poprzez nasze koła i organizacje studenckie, które bardzo mocno angażują się w sferze biznesowej, lecz również tak naprawdę naukowej. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, możemy przejść teraz już do samej prezentacji wyników naszego badania, wskaźnik aktywności rozwojowej samorządów. Zapraszam serdecznie pana profesora Jacka Sieraka oraz pana doktora Mirosława Czekaja, którzy merytorycznie cały ten wskaźnik udźwignęli na swoich barkach.
Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszej konferencji. Rzeczywiście samorządy są dla nas, dla Szkoły Głównej Handlowej bardzo ważne. Myślimy o dydaktyce, myślimy o nauce, myślimy o naszej działalności eksperckiej także. Stąd też pomysł utworzenia wskaźnika, który obrazowałby przyszłe tendencje rozwojowe samorządów, on powstał już tak mniej więcej rok temu. Właśnie w centrum, we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, którym kieruje pan dyrektor Bartek Majewski, Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, pomyśleliśmy, że warto byłoby taki wskaźnik opracować. Bardzo szybko dołączył do nas, do naszych prac pan doktor Mirosław Czekaj z Katedry Miasta Innowacyjnego, Kolegium KNOP z kolei. I te prace rozpoczęliśmy. Zaprosiliśmy do współpracy partnerów rzeczywiście. Ta współpraca polegała przede wszystkim na przeprowadzeniu całej akcji ankietowej, badania ankietowego. I tutaj właśnie we współpracy z Unią Metropolii, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów, Unią Miasteczek, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej i jeszcze pracowaliśmy razem ze Związkiem Województw RP. Przeprowadziliśmy duże badanie, które pozwoliło nam uzyskać materiał stanowiący podstawę do realizacji naszego badania, opracowania wyników i oczywiście potem teraz udostępnienia tych wyników. WARS, słuchajcie Państwo, jest dla nas takim wskaźnikiem prognozy możliwości rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego. Uważamy, że jest to badanie innowacyjne, że jest to nowy produkt. Staraliśmy się oprzeć ten nasz wskaźnik o nie tylko o statystykę państwową, jak to ma miejsce zazwyczaj, ale badamy perspektywy rozwojowe w opinii, w odczuciu osób zarządzających jednostkami samorządowymi. Obecnie jesteśmy na etapie pierwszej edycji, czyli mówimy o badaniu wiosna 2023. Staraliśmy się zapytać osoby zarządzające, czyli skierowaliśmy pytania bezpośrednio do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pytaliśmy starostów, pytaliśmy marszałków, jak widzą trendy, jak widzą możliwości rozwojowe na kolejne 6 miesięcy. Uzyskaliśmy odpowiedzi, opracowaliśmy wyniki i te wyniki Państwu dzisiaj przedstawimy. Staraliśmy się, żeby ten nasz wskaźnik miał charakter syntetyczny, a więc rzeczywiście to, o czym wspominał pan rektor, żeby uwzględniał i tę działalność rozwojową, różne jest aspekty, ale także uwarunkowania wynikające z możliwości realizacji zadań publicznych tych codziennych, a więc wydatki bieżące. Staramy się, aby ten nasz wskaźnik miał charakter nowatorski, a więc wychodzimy poza to, co badamy zazwyczaj tak standardowo. Wychodzimy poza badanie danych statystycznych, analizy w tym zakresie, prognozy, staramy się uzupełnić je i skonfrontować pewno z tym, jak przyszłość widzą włodarze jednostek samorządu terytorialnego. Kompleksowo, a więc rzeczywiście podchodzimy do tego zarówno od strony działalności rozwojowej, zastanawiając się, jak wyglądać może własny potencjał rozwojowy. Będziemy zastanawiali się, jak wyglądają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, jak też będzie kształtowała się ta strefa bieżąca. A więc i zatrudnienie, i świadczenie, jakość, ilość świadczonych usług publicznych, ale także takie kwestie jak podatki, no inne, i całość, inna, cała sfera funkcjonowania bieżącego samorządów. Przedział wartości naszego wskaźnika, zadaliśmy sześć, wydaje się, prostych pytań, tak by nie komplikować budowy tego naszego miernika. Przedział wartości zawiera się od minus 1 do 1. Co to oznacza? Jeśli uzyskaliśmy w naszej ankiecie wartość minus 1, to przewidujemy to jako znaczące pogorszenie sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego w okresie objętym badaniem, a więc mówimy w ciągu danego roku budżetowego. Jeśli wartość wynosi 0, traktujemy to jako brak zmian sytuacji ekonomicznej samorządów. Natomiast jeśli wartość jest równa 1, jako prognozowaną znaczącą poprawę istniejącej sytuacji. I tak jak już Państwo wspomnieliśmy, za dużą siłę naszego badania traktujemy to, że uzyskaliśmy odpowiedzi respondentów, dużej liczby respondentów dotyczących inwestycji, usług, zatrudnienia, opłat, zadłużenia i dostępności środków na rozwój. No to czas chyba najwyższy przedstawić wyniki. A więc pierwsze nasze notowanie, wskaźnik policzony dla wszystkich jednostek samorządu, a więc obejmuje zarówno gminy wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu. Mamy powiaty, mamy województwa. I jak Państwo widzicie, poziom tego wskaźnika wynosi 0,187. Co to oznacza? No cieszymy się, że mamy wartość dodatnią. Tak? To oznacza, że pewien optymizm istnieje, ale jeżeli spojrzymy na wartość wskaźnika 0,187, to oznacza, że ten optymizm jest bardzo, bardzo umiarkowany. Tak to jest w naszej ocenie. Natomiast o przyczynach, barierach tego będziemy starali się porozmawiać podczas naszych dyskusji panelowych. Powiem, że wyniki badań dla poszczególnych grup jednostek samorządu terytorialnego są bardzo zróżnicowane i to ma swoje przyczyny. O tym troszkę więcej pan doktor Mirosław Czekaj.
Tak, ale to miałbym prośbę o kolejny slajd, bo jeszcze wrócimy kilka słów do metodologii, żeby potem lepiej odczytać wyniki z poszczególnych grup. Tak jak Jacek wspomniał, jest sześć elementów branych pod uwagę. Trzy z nich oparte są o takie typowe elementy budżetowe, czyli środki na inwestycje, zmiana poziomu zadłużenia i jeden taki z bliski budżetowym zmiany w podatkach i opłatach, taryfach lokalnych. Dwa z nich są specyficzne, dwa kolejne. To są oczekiwania dotyczące zmiany zakresu i jakości usług i zmiany w zatrudnieniu. Te dwa wzorowane są na tych elementach, które w jakimś zakresie mogą stanowić w przyszłości symptomy zbliżającego się kryzysu w samorządzie, albo i odwrotnie, zbliżającej się prosperity. Tak te dwa wskaźniki mają to w jakiejś części oddawać. I ostatni z nich jest percepcją tego, jak zarządzający samorządami, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, zarządy województw, marszałkowie widzą możliwości pozyskania środków na rozwój w najbliższej przyszłości. Do tego dodane są wagi dla poszczególnych elementów. Największą wagę mają środki na inwestycje, to jest 30% w tym wskaźniku, 20% oczekiwania dotyczące zakresu jakości usług, czy ta jakość, zakres usług samorządu będzie się polepszał, powiększał, czy też będzie się obniżał, albo obniżał zakres, czy też jakość, czy też będzie stagnacja. I zmiany dotyczące opłat, ważne dla kondycji ekonomicznej, ale z drugiej strony też odwrotnie ważne dla mieszkańców, dla ich portfeli. Tu waga jest 20. Dla pozostałych jest po 10%. Jeżeli można, to następne. Jeszcze kilka uwag metodologicznych. Dla zbudowania tego łącznego wskaźnika dla wszystkich samorządów, tu przyłożono takie wagi w zależności od znaczenia ich budżetów w całości dochodów i wydatków samorządowych. Czyli gminy to jest około 50% wagi w całości wskaźnika, taka została przyłożona i odpowiedni podział w zależności czy gminy miejskie, miejsko-wiejskie czy wiejskie. Przykładowo gminy wiejskie w ramach tego wskaźnika to jest 22%. Powiaty ważą tu ponad 11%. Miastach na prawach powiatu ważą 32%, takie jest ich znaczenie w całości budżetów i województwa na 7%. I teraz zobaczmy na kolejnym slajdzie to, co jest jednym z najciekawszych moim zdaniem w tych badaniach, zróżnicowanie według rodzajów i typów samorządu tego wskaźnika, tej percepcji postrzegania sytuacji rozwojowej. Widać, średnia dla samorządów jest podana, to jest 0,187, ale tu wybijają się województwa z dość znacznym poziomem optymizmu związanego z szansami rozwojowymi i na nieco niższym poziomie, ale takiego lekkiego optymizmu gminy wiejskie. Ale ważne jest też, co jest na drugim końcu. Na drugim końcu bliskie stagnacji te wskaźniki dla miast na prawach powiatu i w ogóle miast w Polsce. To ważne będzie do naszej dyskusji panelowej o przyczynach, dlaczego to tak znaczne elementy samorządu jak 66 miast na prawach powiatu, 1/3 budżetów samorządowych są tu bliskie stagnacji. I zobaczmy kolejny element to w zakresie wydatków na inwestycje. To chyba według mojego scenariusza to dwa slajdy napisane Jacek Sierak.
Dobrze, słuchajcie Państwo, inwestycje to coś chyba najbardziej pożądanego. Pamiętajmy, że samorządy realizują bardzo szeroki zakres zadań. I infrastruktura komunalna, i zadania z zakresu infrastruktury społecznej. Co je cechuje? Oczywiście cechuje bardzo wysoka kapitałochłonność, bardzo długi okres realizacji, ale także będziemy mówili o bardzo dużych oczekiwaniach ze strony mieszkańców. A więc można powiedzieć, że samorządy są pod stałą presją inwestycyjną i rzeczywiście muszą w swoich budżetach zabezpieczyć coś, co będzie się nazywało środkami własnymi, własnym potencjałem rozwojowym. I te wyniki, które uzyskujemy tutaj, one pokazują, że występuje pomiędzy typami jednostek samorządu terytorialnego również bardzo duże zróżnicowanie. Jeśli spojrzymy na tę wartość ogółem 0,340, ona jest tak po środeczku, czyli mamy trzy grupy, które widzą to nieco bardziej optymistycznie, a więc to są województwa, gminy wiejskie oraz powiaty, odpowiednio 0,86, 0,56 i 0,36. Natomiast mniej optymistycznie perspektywy rozwojowe oceniają miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie. Jeśli spojrzelibyśmy jeszcze w strukturę, to zauważamy, że w tych gminach miejskich takie dosyć pesymistyczne nastawienie widzimy w jednostkach od 5 do 20 tysięcy mieszkańców. O tym sobie pewno też porozmawiamy w naszej dyskusji panelowej. Pamiętajmy także, że dotąd miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, ale także gminy wiejskie to były podmioty, które dokonywały olbrzymich alokacji, jeśli chodzi o infrastrukturę komunalną. Teraz pytanie, czy są szanse, żeby utrzymać te tendencje, czy też raczej musimy się liczyć, jak tu widać z tych slajdów w niektórych przypadkach, z ograniczonym optymizmem. Kolejny nasz zakres badawczy dotyczył ilości i jakości usług realizowanych przez samorządy. To z kolei przede wszystkim zadania bieżące. To są zadania związane z zakresem, z realizacją usług oświatowych, usług zdrowotnych. To jest cała gospodarka komunalna, to są drogi. I tutaj wyniki także mamy zróżnicowane. Jak Państwo już widzicie, może zmieniają się miejsca poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego, ale już widać, że pewne grupy widzą przyszłość nieco bardziej optymistycznie niż inne. Znów mamy wskaźnik znacznie najwyższy poziom wskaźnika dla województw, następnie gminy wiejskie. Tutaj nam w porównaniu z zadaniami inwestycyjnymi znacznie poprawia się postrzeganie gmin w gminach miejsko-wiejskich, natomiast ograniczone możliwości widzą powiaty, miasta na prawach powiatu i ponownie gminy miejskie z najniższym poziomem wskaźnika. Oczywiście w ramach budżetów, tych codziennych budżetów, jednostki samorządu terytorialnego muszą zabezpieczyć odpowiednie środki. A więc będziemy widzieli także pewne powiązanie pomiędzy slajdem poprzednim i slajdem obecnym. Jeśli mamy ograniczone dochody i mamy możliwość, konieczność realizacji zadań publicznych, tych zadań bieżących, siłą rzeczy będzie też wpływało na możliwości rozwojowe. To kolejny pewno temat do naszej dyskusji panelowej.
Tak, ja bym trochę w uzupełnieniu dodał, że zakres i jakość usług świadczonych przez samorząd, a właściwie monitorowanie ich zmian, może być dobrym prognostykiem do tego, czy samorząd podąża na ścieżce rozwoju i polepsza ten zakres, polepsza ten serwis dla samorządu, dla mieszkańców, czy też odwrotnie, jest w okresie albo stagnacji, albo kryzysu wywołanego na przykład skutkami finansowymi i będzie zmuszony ograniczać ten bieżący serwis usług. Więc to bardzo ważny element, niestety pokazujący, że ta część miejska miast jest tu bliska stagnacji.
To bardzo ważny wskaźnik dla jakości naszego codziennego życia po prostu.
Tak, dokładnie. No i teraz drugi z tej kategorii, który może pokazywać na zmiany, na potencjalne kryzysy, trochę wzorowany na doświadczeniach amerykańskich miast i literatury, która wskazuje, że w sytuacjach zbliżającego się kryzysu samorządy amerykańskie redukują zatrudnienie, redukują realny poziom wynagrodzenia albo mieszankę tych elementów. I spróbowaliśmy popatrzeć na samorządy i z tej ankiety wyszły takie wyniki, które pokazują, że ze strony województw i trochę powiatów jest to element bardzo małego optymizmu, znikomego, ale jednak, ale na drugim końcu są gminy miejskie i miasta na prawach powiatu, które ewidentnie pokazują konieczność redukcji zatrudnienia, czy niemożliwość poszerzania zakresu usług poprzez też zwiększanie zatrudnienia. To oczywiście jest bardzo uproszczony wskaźnik, ale dość łatwy do mierzenia. I zobaczmy kolejny element, zmiany w zakresie stawek, opłat, taryf. Tu właściwie widać, że wszyscy są nad kreską i ten wskaźnik tu jest tak pokazany, że to oznacza, że będą zwiększać, waloryzować stawki i opłaty, ale tu zwróciłbym uwagę na ostatnią pozycję, gdzie raczej jest to bliskie pozostawienia na obecnym poziomie powiatów, w zakresie powiatów, które prawdopodobnie nie bardzo mogą zwiększyć odpłatności za usługi, no i województwa. Na drugim końcu, ale tym razem jako ci, którzy zwiększają poziomy odpłatności, to miasta na prawach powiatu, które mają dość duży serwis usług częściowo płatny. I zmiany w zakresie zadłużenia. Tu potraktowano jako ten element, który jest po części wymuszony chęcią utrzymania w ograniczonych warunkach finansowych utrzymania nakładów na inwestycje. Interpretujemy to tak, żeby móc utrzymać nakłady na inwestycje, samorządy praktycznie wszystkie, z wyjątkiem praktycznie zerowego poziomu wskaźnika w województwach, będą zwiększały zadłużenie. Spojrzałem na najnowsze dane, no i wynika z nich, że według aktualnych budżetów samorządy zwiększą zadłużenie około 21 miliardów złotych, tak jest to w planach. Nowe zadłużenie 28 miliardów, spłata 8 miliardów, więc ma to też mocne potwierdzenie w danych statystycznych. Ale popatrzmy, tu wielki wysiłek będzie w tym zakresie miast na prawach powiatu i samorządów miejskich.
Tu oczywiście pojawia się pytanie o przyszłą zdolność kredytową tych jednostek i w rozumieniu prawnym, i w rozumieniu czysto finansowym. Kolejny slajd. Już chwileczkę wyświetlam, dobrze, bo nam to troszkę nie gra. Kolejny slajd dotyczy szans pozyskania dodatkowych środków na rozwój samorządu. Jeśli obniża się własny potencjał inwestycyjny, to co gminy, miasta, powiaty, województwa mogą wygospodarować z własnych budżetów, oczywiście bardzo ważne jest pozyskanie źródeł zewnętrznych. Znakomicie, gdyby były to środki bezzwrotne. Znakomicie, gdyby były to środki bezzwrotne. Natomiast pamiętajmy, by realizować zadania inwestycyjne współfinansowane środkami zewnętrznymi, trzeba też zapewniać wkład własny. A więc ten slajd jest nie tylko pokazaniem, w jaki sposób poszczególne grupy samorządów prognozują przyszłość w tym zakresie, ale także odzwierciedla, jak widzą swoje szanse. I tu znów największy optymizm panuje wśród osób zarządzających województwami. Na drugim miejscu są gminy wiejskie, co pewno o czym sobie znów porozmawiamy w panelu. Następnie gminy miejsko-wiejskie, powiaty. Wartość średnia dla jednostek samorządu terytorialnego, jak Państwo widzicie, przyjmuje tutaj bardzo niski poziom, a więc w ogóle mówimy o bardzo ograniczonym, bardzo pesymistycznym podejściu do pozyskiwania tychże środków przez samorządy w drugiej połowie bieżącego roku. No i sytuacja ze znakiem, czy wartość wskaźnika ze znakiem ujemnym w miastach na prawach powiatu i w gminach wiejskich.
Czy chciałeś coś dodać? Tak, ja bym chciał jeszcze dodać to, czego nie ma w materiałach i w prezentacji, a jest w naszych wynikach badań, bo zrobiliśmy również pewne elementy dodatkowego badania. Zbadaliśmy jeszcze w tej największej grupie, czyli w miastach na prawach powiatu, wybraliśmy 12 największych miast w Polsce. Czy tak de facto to te miasta, które można powiedzieć, że tworzą Unię Metropolii Polskich, i tam te wskaźniki były radykalnie gorsze niż cała populacja miast na prawach powiatu, łącznie z globalnym ujemnym wskaźnikiem dla niektórych z miast. W związku z czym to, co ważne z naszych badań, to widać pewne mocne zróżnicowanie w rodzajach i typach samorządów, ale jeżeli byśmy jeszcze dalej pogłębili ten podział, to też widzimy dość trudną, a w pewnym sensie skomplikowaną sytuację największych samorządów miejskich.
Dobrze. Słuchajcie Państwo, pierwsza edycja, edycja bazowa. Te badania będziemy powtarzali z cyklicznością półroczną. A więc wskaźnik dzisiejszy to jest taka podstawa do porównywania go ze wskaźnikami lat przyszłych. I tak naprawdę najbardziej interesujące będą wyniki dla nas te, które zyskamy za pół roku, za rok, czy za półtora roku. Życzymy udanej dalszej części konferencji.
No i tak, i myślę, że również w tej dyskusji panelowej być może będziemy chwilę też mogli porozmawiać o udoskonaleniu tego wskaźnika, jak wszystko, co nowe, innowacyjne będzie podlegało korektom, ale z drugiej strony też pamiętamy o tym, żeby był to stosunkowo prosty do oceny i do wykonania wskaźnik. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu profesorowi i panu doktorowi. Sama prezentacja tych ogólnych wniosków zajęła znacznie dłużej niż wypełnianie ankiety, co jakby pokazuje, że prostota samego badania została zachowana, a jednocześnie nie straciła na głębi możliwość analizowania różnego rodzaju danych i przekrojów. Szanowni Państwo, kolejnym punktem naszego programu jest dyskusja na temat tego, co zostało tutaj zaprezentowane, jeżeli chodzi o wyniki naszego wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów, najważniejszych trendach i wyzwaniach dla samorządów. Będą Państwo dyskutować w ramach panelu, który poprowadzi pani Anna Banasik, Polska Agencja Prasowa, redaktor naczelna serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszam panią redaktor. Ja będę zapraszał wywołane osoby już do zajmowania miejsc na scenie. W panelu weźmie udział marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Serdecznie zapraszamy pana marszałka. Udział weźmie jego magnificencja, rektor SGH, pan profesor Piotr Wachowiak. Zapraszamy pana Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy. Proszę zajmować dowolne miejsca. Pana Ryszarda Grobelnego, Związek Miast Polskich, wieloletni prezydent Poznania, wieloletni prezes Związku Miast Polskich. Zapraszam serdecznie pana Grzegorza Kubalskiego, zastępcę dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. I zapraszam serdecznie pana Leszka Świętalskiego, dyrektora Biura Związku Gmin Wiejskich RP. Mamy komplet. Ja będę pilnował czasu, pani moderator, więc proszę też go pilnować.
Podwójna kontrola zawsze wskazana. Szanowni Państwo, rozpoczynamy panel Wskaźnik aktywności rozwojowej samorządów. Najważniejsze trendy i wyzwania. Na scenie specjaliści i praktycy finansów samorządowych, którzy skomentują dla Państwa wyniki tej pierwszej edycji badania wskaźnika aktywności rozwojowej. Chciałabym, żeby ta nasza dyskusja potoczyła się w dwóch torach. W pierwszej części, żebyście Państwo zdiagnozowali kondycję jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych typów przez pryzmat właśnie wskaźnika WARS. No a w drugiej skupimy się już na wyzwaniach, czyli na tym, co zrobić z tym, co mamy i jak to pokonać. Powiem jeszcze tylko, że jak będę generalizować, a czasami pewnie będę, mówiąc samorządy, będę miała na myśli komisję wspólną samorządu terytorialnego, rządu i samorządu terytorialnego. Na jakimś głosie trzeba się skupić, a przy poszczególnych typach organizacje, które Państwo reprezentujecie. Witam serdecznie Państwa, którzy oglądają nas dzięki transmisji online i zachęcam do zadawania pytań. Zachęcają do tego też organizatorzy, gdyby przyszły Państwu do głowy takowe lub komentarze, proszę je napisać. W ostatniej części do nich przejdziemy i poprosimy panelistów, by się odnieśli. I do rzeczy. Samorządy, to jest to właśnie generalizowanie pierwsze, mówią o trudnej sytuacji finansowej. Otoczenie zewnętrzne sprawia, że rosną wydatki, maleją wpływy z podatku PIT. Z drugiej strony dynamika wynagrodzeń, to wszystko spada, nadwyżka operacyjna. I w tym kontekście powiem Państwu, że jak zobaczyłam wyniki tego wskaźnika, które są powyżej zera, to pomyślałam sobie w końcu coś optymistycznego. I pierwsze pytanie do pana profesora. Czy pan widzi szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą? Jak pan skomentuje wyniki tej pierwszej edycji?
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, ja może aż tak optymistyczny nie będę, bo bym wolał, żeby to był wskaźnik 0,75 i wtedy byśmy mogli powiedzieć, że to jest optymistyczny wskaźnik, bo my ten wskaźnik przypominamy, że mierzy możliwości rozwojowe, mierzy nastroje w samorządzie, a więc powyżej, nieco powyżej zero, bo to dobrze, że nie jest zero, albo poniżej, to nie nastraja jednak optymizmem i bierze się na to różne przyczyny i sytuacja gospodarcza, prawda, i wysoka inflacja i możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej. No cały czas wszyscy czekamy, a na pewno samorządowcy jeszcze najbardziej czekają środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo pewnie te środki by podwyższyły ten wskaźnik i miejmy nadzieję, że szybko je pozyskamy i w następnej edycji wskaźnika ten wskaźnik będzie wyższy. Również nie nastrajają optymizmem wskaźniki, no oczywiście jeszcze cała sytuacja związana z tą okropną wojną w Ukrainie, też miejmy nadzieję, że ona jak najszybciej się skończy, no to wszystko powoduje, że możliwości rozwojowe samorządu są ograniczone. Szczególnie, i to było widać w tych wszystkich wskaźnikach, gminy miejskie i gminy miasta na prawach powiatu. Tu te wyniki są najsłabsze i też to by musiało być dalej analizowane i zmuszać do refleksji. Te wskaźniki wszystkie są bardzo ważne, ale trzy wskaźniki są takie, można powiedzieć, z tych waszych, zresztą one były różne wagi, mają te wskaźniki, ale możliwości inwestycyjne, no bo jak mówimy o rozwoju, to musimy mieć możliwości inwestowania. I inwestowania, nie konsumpcja, a inwestycja, bo też rozwój gospodarki, rozwój samorządu opiera się na inwestycjach. Drugi wskaźnik, a mianowicie to jest wskaźnik zadłużenia. No i trzeci wskaźnik to jest dostępność do środków na rozwój. Proszę zobaczyć, że te, zresztą tak jak pan profesor i pan doktor mówili słusznie, te wskaźniki są ze sobą powiązane. I inwestycje, i zadłużenia, i możliwość dostępności środków na rozwój. Oczywiście te opłaty możemy podnosić, ale też są granice podnoszenia opłat i no, według mnie, oczywiście mogę się mylić, tutaj panowie bardziej na ten temat się wypowiedzą, one i tak nie pokryją, nawet jakbyśmy je znacznie podnosili, to nie pokryją tego, co samorządy tracą. Czy na inwestycjach, czy na środkach przekazywanych z budżetu państwa. To, że samorządy mają nowe zlecenia, prawda, i nowe zadania i nie dostają za to pieniędzy, to ja myślę, że to jest bolączka samorządów od początku istnienia samorządów. Bo tak jak ja pamiętam, jak ja działałem w samorządach, to też mieliśmy problem, że dostaliśmy nowe zadania, a zatem nie szły środki finansowe. Ale myślę, że w tej chwili ten problem jest jeszcze bardziej niedogodny dla samorządów. Więc oczywiście ja nie chcę, żeby moja wypowiedź była pesymistyczna, że jest strasznie, nie. Ale to jest taki optymizm na dolnym poziomie. Dziękuję bardzo.
Ale optymizm to cieszy, bo wartość jednak nie jest ujemna. Wspominał pan profesor o tych inwestycjach i oczywiście o ich potrzebie i znaczeniu dla samorządów. Często pojawia się taki głos właśnie ze strony samorządowców, że te pieniądze na wydatki majątkowe są, płyną, tylko nie ma na spięcie bieżących, ale myślę, że to się jeszcze pojawi. Chciałabym zapytać pana Ryszarda Grobelnego ze Związku Miast Polskich o sytuację miast, bo wskaźnik pokazał bardzo duże zróżnicowanie tego rodzaju, tego typu samorządów, bo tutaj są i miasta na prawach powiatu, i gminy miejskie, i gminy miejsko-wiejskie, ale wszystkie niestety w ogonie. Z czego to wynika? Jak interpretuje pan właśnie wartość wskaźnika dla tych poszczególnych grup?
Myślę, że zanim przejdę do takiej bezpośredniej odpowiedzi, to po pierwsze chciałem powiedzieć, że dobrze, że taki wskaźnik powstał. I to jest jakby pierwsza uwaga, no bo on zaczyna coś pokazywać i pozwala nam w ogóle na ten temat podyskutować. Wartość tego wskaźnika oczywiście będzie istotna, jeśli będzie on kontynuowany, co mam nadzieję, bo on będzie wtedy pokazywał tendencję. Dla mnie już byłoby istotne, czy ten wskaźnik jest mniejszy niż był pół roku temu czy rok temu. Oczywiście prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście nie był mierzony, więc tego nie wiemy. Widzimy, trochę odpowiadając na pani pierwsze pytanie, że szklanka jest w połowie. Nie wszędzie, województwom gratulujemy, jest zdecydowanie ponad połowę, ale jest w połowie. Co oznacza, że miasta przewidują stagnację. Nie przewidują jeszcze zwijania się, ale nie przewidują istotnego rozwoju. Z czego to wynika? Odpowiedź jest oczywiście banalnie prosta, ze zmian w systemie podatkowym, czyli ze zmian w otoczeniu. Jeżeli główne źródło dochodowe jest mniej wydajne niż było, no to znaczy, że środków musi być mniej, chyba że zostało ono zastąpione jakimś innym źródłem, a zostało ono zastąpione w samorządach częściowo innym źródłem, mianowicie dotacjami rozwojowymi, które płyną głównie do gmin wiejskich. No i dysproporcja jest w tym momencie bardzo prosta, bo ona mówi, że miasta, które się opierały przede wszystkim na dochodach własnych i im bardziej one się opierały na dochodach własnych, bo oczywiście nie wszystkie się równo opierały, tym ich sytuacja jest trudniejsza. Najtrudniejsza sytuacja jest miast i miast na prawach powiatu i to widać w tym badaniu bardzo jednoznacznie. Warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, że właśnie w miastach i w miastach na prawach powiatu mieszka większość Polski, większość mieszkańców Polski. W związku z tym, gdyby tak powiedzieć, bo czym jest samorząd? Definicja samorządu mówi, że samorząd to ogół mieszkańców jakiegoś obszaru. Nie jednostka, nie administracja, tylko ludzie. Więc tak naprawdę ten wskaźnik pogarsza się dla większości obywateli tego kraju. No i taka jest, znaczy jest niezadowalający, tak, dla większości obywateli tego kraju. I to wyraźnie trzeba byłoby tutaj podkreślić, jaka jest tendencja. To też widać tak naprawdę w tym badaniu. Tendencja jest dobra tam, gdzie rozwój się może opierać na dotacjach i jak powiedział jeden kolega na spotkaniu na kongresie małych i średnich miast, że chciałby doczekać takich czasów, że nie będzie musiał wycierać kolan chodząc po dotacje. W związku z tym tam, gdzie rozwój się opiera na wycieraniu kolan, tam ten rozwój jeszcze istnieje. Tam, gdzie nie opiera się na wycieraniu kolan, tam jest on zdecydowanie słabszy. I to bardzo wyraźnie widać, po pierwsze, w tym, jak postrzegane są perspektywy na pozyskanie środków inwestycyjnych, bardzo słabo, przyjrzyj uwagę, słabiej niż perspektywa samych inwestycji. To jest też ciekawostka, tak? Taka statystyczna. I na dodatek, jak się spojrzy na zadłużenie, no to ono już jest przez wszystkich praktycznie postrzegane dramatycznie, to znaczy tutaj sytuacja się pogorszy. Co to znaczy, że się pogorszy? To znaczy, że część tych inwestycji, które się jeszcze odbywają, jest kosztem przyszłych pokoleń. Bo to oznacza inwestycja. Więc ten komentarz, jeśli chodzi o przyszłość, nie jest zbyt optymistyczny. Sam jestem ciekaw w kolejnym badaniu, jak ten mój brak optymizmu się potwierdzi. Myślę, że ciekawostką byłoby również spojrzenie na to, jak zróżnicowane są wewnątrz poszczególne grupy samorządów. To pytanie przede wszystkim będzie dotyczyło gmin wiejskich, bo ich zróżnicowanie jest tak naprawdę największe. Wśród gmin wiejskich mamy najbogatsze gminy w Polsce, i wśród gmin wiejskich mamy najbiedniejsze gminy w Polsce. W związku z tym mamy takie gminy, które w dużym stopniu żyły z PIT-u, ale mamy takie, w których PIT właściwie nie był w ogóle istotny, w ogóle nie był zauważalnym źródłem dochodów. I one oczywiście na zmianach podatkowych jedne straciły dużo, drugie straciły mało. Średnia jest średnią, ale rozproszenie, szczególnie w tej grupie, w grupie miast też byłoby dosyć istotne. To chyba najbardziej jednolitą i taką grupą są miasta na prawach powiatu. Ich sytuacja jest pewnie generalnie dosyć podobna do siebie, choć być może tutaj Warszawa odbiega bardzo negatywnie jeszcze w tej grupie od pozostałych. No to tyle mojego komentarza. Komentarz nie jest optymistyczny, I komentarz nie jest również optymistyczny nie tylko dla miast, ale on jest chyba nieoptymistyczny dla samorządów, bo on pokazuje dla samorządności, może nie dla samorządów, dla samorządności jako pewnej umiejętności samorządzenia się mieszkańców. No bo im ktoś się bardziej samorządzi, tym jego sytuacja jest gorsza, a im bardziej jest zależny od wycierania kolan, tym jego sytuacja jest lepsza i to nie jest dobry wniosek dla samorządności.
Ale dopytam, bo wspomniał pan o dotacjach. Jest też subwencja rozwojowa, są te transfery duże, 13 miliardów, 14 miliardów. Nietrafione czy źle zaadresowane, bo to już jest dzielone algorytmem.
To nie chciałbym czegoś takiego mówić, czy one nie są trafione, bo oczywiście każdy samorząd, każda grupa mieszkańców, tak? Nie mówmy samorząd, nie jako administracja, każda grupa mieszkańców potrzebuje środków na rozwój, nawet w najsłabszych i najmniejszych jednostkach samorządowych w naszym kraju. W związku z tym to nie jest tak, że jest źle, że są na to pieniądze. Źle, że te pieniądze są nie rekompensują tego, co zostało utracone, więc tak naprawdę zmieniają strukturę inwestycji, zmieniają strukturę rozwoju i zmieniają strukturę rozwoju w ten sposób, że tak powiem, jest to kosztem znacznej grupy obywateli tego kraju. I to jest oczywiście w tym sensie zła wiadomość. Dodatkowo, oczywiście teraz powiem jako ekonomista, jako ktoś, kto się kiedyś naukowo zajmował rozwojem przestrzennym, darmowe środki nie zawsze są najlepiej alokowane. Powiedzmy sobie szczerze, tak, że to jest bardzo, moi koledzy samorządowcy bardzo nie lubią, jak to mówię, ale naprawdę darmowe środki nie zawsze dają najwyższą efektywność. A ten wskaźnik również pokazuje jedną rzecz, że musimy, jeśli mamy mniej środków inwestycyjnych, to musimy poprawiać ich efektywność inwestowania. A darmowe środki raczej nam tego nie poprawią, w związku z tym ten brak samorządności, brak takiej kontroli społecznej, brak aktywności społecznej, który za tym idzie, raczej będzie, powiem, negatywnym elementem. No i tutaj mojego pesymizmu tym bardziej nie ma.
Panie prezydencie, dla miast na prawach powiatu wskaźnik wyniósł 0,113. To znowuż bardzo zróżnicowana grupa, bo w niej są również metropolie. Jak pan skomentuje tę wartość?
Pani redaktor użyła takiego sformułowania, że jesteśmy w ogonie jako miasto na prawach powiatu, więc ja jestem wśród tych miast, które są w ogonie ogona. Bo taka jest rzeczywistość, że ten wskaźnik dla miast tych 12 tworzących Unię Metropolii Polskich jest najtragiczniejszy. Także to pokazuje, że ja optymistą na pewno nie jestem. Ale też przyniosłem kilka danych, które pokażą, że tak naprawdę myślę, że tu siedzi też i skarbnik z nami, inni nas może słuchają, że dzisiaj jest jeden wielki problem nawet udzielania odpowiedzi na te ankiety. Bo my jako samorządowcy i nasi skarbnicy, służby finansowe nie wiedzą, co będzie za pół roku i co rok. Kompletnie. Ja na przykład wczoraj podpisywałem dokument wewnętrzny, który rozpoczyna tworzenie budżetu, a ja nie wiem, jakie osiągnę przychody z jakiego źródła. I to jest dramat. I podam tylko przykład. Na tych miastach na prawach powiatu, których jest blisko 70, jakie są różnice w ocenie dokumenta, które się nazywają wieloletnie plany finansowe. I szanowni państwo, na lata 23 porównanie do 26. Więc przykładowo PIT. Średnia wzrostu szacowana przez skarbników i włodarzy to jest 21%. Ale są tacy, którzy mają ponad 200% wzrostu i są tacy, którzy mają 100%. Znaczy pozostają na tym samym poziomie. Jeszcze większe różnice w CIT-cie. Mianowicie średnia 120 to jest racjonalne przez 3 lata, czyli wzrost o 20%. Ale są tacy, którzy tam zaksięgowali ponad 300% wzrost i są tacy, którzy zaksięgowali spadek do 70%. I subwencja oświatowa, tu również bardzo ciekawa, czyli dana, której kompletnie nie znamy. I już kończę i podsumuję to. A więc średnia 119% wzrostu, ale są tacy, którzy zaksięgowali, że ona wzrośnie przez 3 lata o 64%, a są tacy pesymiści, którzy zaksięgowali, że spadnie o 13%. I co najciekawsze, te wszystkie budżety zostały zatwierdzone przez regionalne izby obrachunkowe, które dzisiaj pełnią tak naprawdę, według mnie, wyłącznie rolę arytmetycznego podliczenia, czy lewa i prawa strona ze sobą się równa. Bo nie jest to możliwe, gdzie samorządy tego samego typu działające w tych samych warunkach zaksięgowują i pozytywnie są opiniowane przez regionalne i rozrachunkowe przy tak wielkich różnicach. Więc to jest punkt pierwszy odnośnie tego, jak trudno było udzielić odpowiedzi na pytania, które były w ankiecie i w jakiej fikcji dzisiaj żyjemy. Nawet te transfery, które były w ostatnim czasie, to one pojawiają się tak nagle. No, o tym, że będą dodatkowe środki w tym roku, no, dowiedzieliśmy się, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu. Według jakiego algorytmu? Pewnie jeszcze nie wiemy. Pan premier ma swoją wizję, ale parlamentarzyści mogą nieco ją zmienić, w co nie wierzę. Więc tak naprawdę to powoduje, że ja spoglądam bardzo pesymistycznie. Oczywiście znam swój budżet najlepiej. Pamiętam, gdy przychodziłem w 2010 roku, miliard budżetu i 10 milionów nadwyżki operacyjnej, a więc tej informacji syntetycznej, która najlepiej oddaje tak naprawdę potencjał rozwojowy w tym takim krótkim czasie i tak powiem, że miała być to jedna liczba, bo wiemy, że te 10 milionów to muszą sfinansować inwestycje, ewentualnie poprawę jakości usług i jeszcze obsłużyć zadłużenie. I w ciągu 13 lat no, konsekwentnym działaniem doszliśmy w mieście do prawie 300 milionów. Po 9 latach, przepraszam, w 2019 roku. Dzisiaj spadliśmy do około zera. Czyli jednym słowem, w 2019 roku nastąpił zmiana, przyszedł Polski Ład, zmieniły się reguły finansowe gry nam nieznane. W ramach stabilizacji na przykład, stabilizacja 571 bodajże milionów wpływu z PIT-u w 2019 roku, w ramach stabilizacji dostaliśmy o 70 czy 80 milionów mniej w następnym roku, a w kolejnym o jeszcze mniej. I to się nazywa stabilizacja. Więc sytuacja dla mnie jest dramatyczna w takich miastach jak moje. I rozmawialiśmy o samorządności tutaj oczywiście, ja to często tłumaczę i mieszkańcom, że po to nas wybrali, żebyśmy w ich imieniu realizowali ich oczekiwania, ich potrzeby. Ale najważniejszym atrybutem jakiegokolwiek zarządzania są dwa. Pieniądze i decyzyjność. Pieniądze nam zabrano, a decyzyjność bez pieniędzy to już nie jest zarządzanie. Przeszliśmy w formę administrowania miastem. Bo tak naprawdę ja muszę zabezpieczyć funkcjonowanie szkół, przedszkoli, to są koszty stałe, wiemy. Pan prezydent Grobelny też wiele lat przecież funkcjonował, widzi to dzisiaj także. Czyli są pewne koszty nieredukowalne. Ja już niestety, aby zbilansować budżet na ten rok, musiałem zmniejszyć wydatki bieżące symbolicznie na razie i delikatnie. Przykładowo te, które trafiały do organizacji pozarządowych na spędzanie przez mieszkańców wolnego czasu, dla wyczynowych klubów sportowych. Także pierwsze ruchy już wykonałem w tym roku i co najgorsze, nie dopisałem żadnej nowej inwestycji. W budżecie na 2023 rok nie dopisałem żadnej nowej. Wszystkie środki, które są i tak przy zwiększeniu zadłużenia pozwolą dokończyć to, co już zostało rozpoczęte. I w takiej sytuacji dzisiaj jesteśmy, więc przewidywanie, co będzie w przyszłości, jeżeli tak dalej pójdzie, to administrowanie będzie mało tego. Oczywiście jakie czynniki? Zmniejszenie przychodów i wzrost wydatków. Inflacyjny. Energia tutaj swoje zrobiła, mamy dzisiaj najdroższą w Europie. Nie wiem, czy to się cieszyć z tego, z punktu widzenia rządzących. Więc sytuacja dużych miast jest dramatyczna, przy czym w ogonie ogona jest miasto Warszawa. Bo im większe miasto, tym więcej traci. Dziękuję bardzo.
Panie prezydencie, nie jest w ogóle moim celem namawiania państwa do mojego optymizmu, którego się nie wyzbędę, ale czy nie miał pan takiego momentu, jak zobaczył pan te wyniki, że o, powyżej zera?
Znaczy powyżej zera może średnia, bo średnia, jak wiemy, to jest trochę złudne. Kiedyś na wykładach statystyki, jak byłem uczony, to ktoś powiedział kłamstwo, duże kłamstwo, statystyka przy stopniowaniu. No więc statystyka, oczywiście nie można tego robić. Średnia tu jest uczciwie wyliczona. Tylko, że właśnie w ramach miast na prawach powiatu są ci, którzy są w tym ogonie i ja niestety czuję się w tym ogonie. I dzisiaj środki nawet, mówimy, że rząd co jakiś czas uruchamia programy inwestycyjne. To jest to, co kiedyś było, że to partia decydowała, bo przecież te środki nie są uruchamiane w konkursach, tak? Jakich realizuje Unia Europejska, gdzie jest punktacja, pełna jawność, że możemy zobaczyć. Dzisiaj są ukryte komisje, za którymi nie wiadomo kto stoi, nie ma żadnych protokołów. Jest jeden podpis premiera pod rozstrzygnięciami, bez trybu odwoławczego, bez uzasadnień, bez możliwości pójścia do sądu. Składamy wnioski do każdego naboru, ale czy dostaniemy, to już czysto polityczna decyzja i w takiej rzeczywistości dzisiaj żyjemy i no, trudno być optymistą.
Pan prezydent
Ja powiem, że na pierwszy rzut oka byłem zaskoczony. To znaczy pierwsze moje wrażenie było pewne zaskoczenie, że jednak jest to 0+, a nie 0- albo nawet duży minus. Ale jak przejrzałem te wskaźniki już szczegółowo, to już moje zaskoczenie zniknęło. Dlatego, że znając samorządy, to po pierwsze, rzeczywiście samorządy kontynuują proces inwestycyjny, bo co mają zrobić? Przerwać? Kosztem zadłużenia i bardzo często kosztem jakości życia. Więc pierwszy wskaźnik nagle okazało się, że musi być na plusie. Mało tego, część z nich dostaje jednak te dotacje rozwojowe, wskaźnik jest też na plusie. A druga rzecz wygląda tak. No przecież w wieloletnich prognozach finansowych pokazaliśmy zbilansowanie. No to jak teraz mamy powiedzieć, że pokazaliśmy zbilansowanie, się nie bilansuje, ale ci, którzy siedzą w tych rzeczach finansowych, wiedzą, że to bilansowanie jest tak trochę na słowo honoru, o czym zresztą pan prezydent powiedział, podając konkretne przykłady, bo jeżeli ktoś w tej chwili planuje 100% czy 200% wzrost dochodów z PIT-u w mieście, no to znaczy, że papier to wytrzymał. Tą informację papier wytrzymał, ekonomia raczej jej nie wytrzyma. Tym bardziej, że gdyby tak było, to ten wzrost byłby plus minus równy we wszystkich miastach, bo tak to powinno działać. Czyli tak naprawdę mamy tutaj i efekty takiej sytuacji, która istnieje, i efekty psychologiczne, dlatego tym ważniejsze będzie obserwowanie tego wskaźnika w czasie, a nie mówienie tylko na podstawie jednorazowego zdjęcia.
Ja może
pan profesor.
Przepraszam, jedno zdanie. Nawiązując do wypowiedzi pana prezydenta, bo my mamy bardzo dobrych statystyków i ja nie mogę tutaj zgodzić się z panem prezydentem, że kłamie statystyka, bo bym nie mógł wrócić tutaj do swojego środowiska, więc od razu prostuję. Natomiast ważne jest, żeby umiejętnie odczytywać wskaźniki, interpretować to, co my robimy, prawda? Że nie możemy się tylko opierać o wskaźniku średnim, ale trzeba wchodzić szczegółowo w ten wskaźnik i w inne wskaźniki. Wtedy ta interpretacja będzie pełna. Przepraszam bardzo.
To wejdźmy w szczegóły w odniesieniu do powiatów. Pan dyrektor Grzegorz Kubalski, zaskoczony?
Ja generalnie w bardzo podobnej sytuacji, jak przed chwilą przedmówca powiedział. Mianowicie w pierwszym momencie, patrząc na sam wynik, tak byłem zaskoczony. Po przyjrzeniu się na strukturę wskaźnika już absolutnie nie, bo generalnie do pewnego stopnia to można było z góry przewidzieć, że ten wynik dodatni będzie. I to jest właśnie pewien problem. Zgadzam się z tym, że warto, że ten wskaźnik powstał i został wyliczony, ale musimy być świadomi, że przy tego typu wskaźnikach niekoniecznie należy przykładać bardzo dużą wagę do wartości bezwzględnej, która jest w danym momencie, bo ona jest efektem bardzo wielu czynników, o których zaraz powiem. Istotniejsze są bardziej kwestie dynamiki. Dynamiki zarówno w czasie, gdy będą kolejne edycje, no i zasadniczo na takiej samej próbce one muszą być robione, żebyśmy nie porównywali rzeczy nieporównywalnych. A druga rzecz do porównań wewnętrznych między poszczególnymi kategoriami jednostek samorządu terytorialnego, bo odnośnie do tego rzeczywiście można wyciągnąć wnioski. Natomiast nie da się wyciągnąć wniosków, że jest chociażby umiarkowanie optymistycznie na podstawie samego wyniku ilościowego i ja zaraz to Państwu wykażę. Składają się na to co najmniej trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest to, o czym słusznie powiedział prezydent Grobelny przed momentem, że musimy uwzględnić psychologię. Z punktu widzenia psychologicznego trudno jest, wypełniając pewne ankiety, pisać, że jest bardzo źle i będzie jeszcze gorzej, bo to jest zarówno pewna bariera mentalna, jak i po drugie niekoniecznie zgadza się to z tym, co jest uwidocznione w dokumentach, które sami przyjęliśmy, a zgadza się wieloletnia prognoza finansowa, jest w tej chwili rzeczą, która mogłaby spokojnie konkurować z bajkami dla dzieci, gdyby nie była tak nudna. Ja generalnie na początku tego roku w oparciu o wieloletnie prognozy finansowe próbowałem zrobić pewien model oceniający deficyty środków w poszczególnych kategoriach jednostek. I tak udało mi się to zrobić w odniesieniu do powiatów, między innymi dzięki temu, że to środowisko znam bardzo dobrze. Natomiast w odniesieniu do gmin to już się okazało całkowicie niemożliwe z tego względu, że dane WPF-ów były całkowicie niewiarygodne. Bo jeżeli czytam, że gmina przewiduje, już nawet nie mówię o stronie dochodowej, tak jak powiedział przed momentem pan prezydent, ale po stronie wydatkowej, przewiduje, że w ciągu 2 lat zmniejszy swoje wydatki na wynagrodzenia o połowę, nie dokonując żadnych zmian strukturalnych, to znaczy, że po prostu zrobiła pasówkę, żeby się wszystko zgodziło, bo fizycznie nie ma możliwości takiej, żeby oszczędzić 50% na wynagrodzeniach, jeżeli w tej kwocie są przecież nie tylko wynagrodzenia pracowników urzędu, ale przecież to są również wynagrodzenia chociażby, jeżeli mówimy o cały sektor edukacji, w tym wynagrodzenia nauczycieli. W związku z czym po prostu w WPF-ach piszemy wszystko tak, żeby to się ładnie zgodziło, a później to, jak już się zbliża czas, kiedy trzeba uchwalić budżet, to się próbuje to jakoś spiąć. W związku z czym pierwsza kwestia to jest kwestia psychologiczna, która moim zdaniem trochę stawiała barierę do stawianiu bardzo niskich wyników. Druga rzecz, jeżeli przyjrzymy się konstrukcji niektórych składowych, to one de facto są tak zrobione, że one zawyżają wynik w kierunku dodatku. Warto jest tu chociażby spojrzeć na część związaną z podatkami, opłatami lokalnymi, gdzie mamy do czynienia z przyjęciem jako punkt odniesienia kwotę nominalną, czy te stawki nominalne z roku ubiegłego. Jest oczywiste, że zwłaszcza w warunkach, gdy mamy do czynienia z inflacją, rok do roku następuje podnoszenie stawek, a nie ich obniżanie. Sytuacja taka, w której następuje obniżenie stawek, zarówno jeżeli chodzi o podatki, a jeżeli chodzi o już o opłaty za usługi administracyjne, to już generalnie takich sytuacji nie ma. A to w tym momencie oznacza, że muszą być bardzo specyficzne przypadki, żeby akurat ta składowa przyjęła wartość ujemną, a jeżeli ona z definicji nie za bardzo jest w stanie przyjąć wartość ujemną, to ona w tym momencie podnosi całość w górę, bo mamy punkt odniesienia przyjęty w ten sposób. Jeżeli byśmy to porównywali na przykład względem poziomu inflacji, czy stawki opłat wzrastają w tempie odpowiadającym inflacji, to wtedy rzeczywiście mogłyby być wartości dodatnie i ujemne i wtedy sytuacja w powiatach byłaby zupełnie inna niż ta, która była, bo jak państwo pamiętacie, tam wyszło nam akurat w tym składniku 0,18 na plusie. No tak, proszę państwa, wyszło nam 0,18 na plusie, bo biorąc pod uwagę specyfikę powiatów, to powiaty uwzględniły, że podniosły rok do roku opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów i łodzi. Bo to jest mniej więcej taki zakres, który jest w całości w zakresie uprawnień powiatów, natomiast wszystkie inne opłaty, na przykład jeżeli mówimy o funkcjonowaniu wydziałów komunikacji, to one są ustalane na poziomie rozporządzeń, na poziomie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i one są niezmieniane od lat kilkunastu. W związku z czym w tym momencie mamy sytuację taką, gdzie ja pokazałem, że jeżeli zachowa się obecny trend, jeżeli chodzi o koszty świadczenia usługi i niezmieniania wysokości, to my za chwilę dojdziemy do etapu, w którym na przykład wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej będzie usługą, do której będziemy dopłacać. To znaczy my, wykonawcy tablicy, który nam ją dostarcza, będziemy płacili jako powiat więcej niż dostajemy opłat od obywatela, który wystąpił o ten wtórnik. Taki efekt zostanie osiągnięty, jeżeli trendy zostaną zachowane w perspektywie najbliższych 2 lat. W związku z czym drugi czynnik to jest konstrukcja, która powoduje, że my mamy lekkie przesunięcie w górę całego wskaźnika. I to w tym momencie no, powoduje, że niekoniecznie wynik zero to jest ten poziom neutralny. I wreszcie ostatnia rzecz, o której już przedmówcy trochę mówili. Pewne elementy dokonują oceny z punktu widzenia oderwanego od pewnych źródeł rozwojowych. Bo zgadza się, że na przykład wydatki rozwojowe są bardzo dobrym wskaźnikiem, czy jeżeli mówimy o inwestycje rozwojowe, wskaźnikiem rozwoju, ale pod jednym warunkiem. Że mówimy tutaj o czynnikach wewnętrznych, to znaczy zdolności jednostki samorządu terytorialnego do wygenerowania takiej nadwyżki operacyjnej, żeby być w stanie sfinansować określone wydatki rozwojowe. I wtedy my rzeczywiście możemy w tym momencie powiedzieć, że sytuacja jest dobra bądź zła, bo dana jednostka samorządu jest w stanie pewne rzeczy uzyskać. Jeżeli my natomiast uwzględniamy wydatki inwestycyjne, niezależnie od źródła, z którego są one finansowane, no to jeżeli w ramach wszelkich programów rządowych, program inwestycji strategicznych, Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i tak dalej. Zostały przetransferowane grube miliardy. Ja nie wnikam w tej chwili w kwestię ich podziału, ale to statystycznie rzecz biorąc, w większości przypadków te środki trafiły do tych, którzy mieli niższe wydatki inwestycyjne w roku ubiegłym, nie mając tak dużych środków. Jeżeli tak, no to w tym momencie wskaźnik rozwojowy mówiący o tym, czy jest zdecydowanie lepiej z wydatkami majątkowymi w porównaniu z rokiem poprzednim poszybował w górę. Przecież w powiatach to jest też dokładnie powód, dla którego on osiągnął wskaźnik 0,35. Natomiast to jest sytuacja wynikająca z decyzji rządu, który akurat dokonał takiego transferu. Jeżeli zostanie za rok podjęta decyzja, że tego transferu nie będzie, my będziemy mieli drastyczny spadek w dół, bo mamy zaciemnienie. I wreszcie ostatnia rzecz, trochę w zakresie naświetlenia sytuacji samorządów w porównaniu z tym, co było powiedziane.
Panie dyrektorze, już syntetycznie bardzo proszę.
Okej. Pamiętajmy o tym, że zmieniły się zasady dotyczące reguły wydatkowej i bilansowania budżetu, co oznacza, że gdy pokazywaliśmy zadłużenie, to nie jest to tylko i wyłącznie zadłużenie związane z inwestycjami, tylko to jest również zadłużenie związane z trudnością ze zbilansowaniem wydatków bieżących i de facto z pokryciem deficytu operacyjnego, który po raz pierwszy w tym roku budżetowym w wielu kategoriach jednostek samorządu terytorialnego się pojawił. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i przejdziemy teraz do typów jednostek samorządu terytorialnego powyżej średniej, bo myślę, że nie odkryję Ameryki, jak powiem, że na transfery i te dodatkowe środki narzekają ci, którzy ich nie otrzymują, ale są też tacy, których sytuacja się poprawia. Pan dyrektor Leszek Świętalski tak kiwa głową jeszcze bez przekonania. To proszę zdiagnozować sytuację gmin wiejskich, kiedy wskaźnik jest wyraźnie powyżej średniej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim pogratuluję tutaj pomysłu ustanowienia takiego wskaźnika. Nawet proponowałbym tu profesorowi Sierakowi, żeby może rozpoczynał to tym pierwszym jakimś mottem, taka piosenka była kiedyś Wałów Jagiellońskich, Was wita Was, prawda, to już dużo. Natomiast oczywiście wartość tego wskaźnika będzie miała znaczenie, jak on będzie kontynuowany, bo czy chcemy, czy nie, to na ten wskaźnik powinny przynajmniej gdzieś tam w tle być nałożone kwestie polityczne, bo od tego nie uciekniemy. Także w zakresie oceny indywidualnej od włodarzy samorządów, bardzo istotne jest ich ulokowanie polityczne w tym zakresie, jak również całkowita jakby ta interpolacja sytuacyjna. Proszę Państwa, my nie boimy się powiedzieć, że system finansów samorządowych jest całkowicie rozmontowany. On nie tylko został rozmontowany w roku, prawda, 2019 i dalej, on już był rozmontowany przed przyjściem akurat tej ekipy do władzy. Tylko my skutecznie żeśmy bardzo dużo na ten temat dyskutowali, bardzo dużo zespołów powoływali, nawet żeśmy uciekali się do pomocy Banku Światowego, tylko zabrakło gdzieś tej woli politycznej, żebyśmy wyciągnęli wnioski i ustawę z 2003 roku, która praktycznie rzecz biorąc już nie przestawała w momencie pojawienia się środków europejskich w naszych budżetach, żeśmy jej nie zmienili, a jeszcze później żeśmy kombinowali w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, co trochę było odszczepieniem. I w rezultacie tego rozmontowania myśmy utracili całkowicie tak zwaną autonomię finansową samorządów. I obecnie przechodzimy systemowo na taki układ konwergencji, czyli upodabniania obecnych samorządów, zwanych jeszcze samorządami, do niczego innego jak do terenowych organów administracji państwowej, gdzie przewaga źródeł finansowania wszelakich poczynań to nie były dochody własne, tylko i wyłącznie subwencje, dotacje i różnego rodzaju środki wychodzone na tych kolanach, czyli pojawiła się nowa kategoria, klientelizm polityczny. I ważnym jest dzisiaj dojście do tego, kto ma ołówek i dzieli. Bo proszę Państwa, nawet jak weźmiemy sytuację tą ogólną, niby lekki optymizm, ja jednak podtrzymuję tutaj to, co pan rektor powiedział, że nie wiem, czy się tak można bardzo cieszyć, skoro nie zbliżyliśmy się nawet do 1/4, a praktycznie jesteśmy około 1/5 możliwości. Świadczy to albo o takim powiedzeniu, jak to kiedyś u Laskowika było, ty tam nie płacz, że ci jeden koło ukradli, ciesz się, że masz dalej 3. Ale to nie jest panaceum. I tu oczywiście, proszę Państwa, dopływ tych środków, o których mówimy w różnej formule, gdyby jego nie było, to oczywiście, nie, no, nazywajmy sprawę po imieniu. To jest kwestia inżynierii duchowej w zakresie pomysłu polityków. Wewnątrz samorządów wymaga to inżynierii, żeby nie mówić, że demiurgii, w zakresie kreatywnej księgowości. Gorzej tu mają powiaty, bo nie mają mienia. Gminy, które mają mienie, zawsze tym mieniem mogą zrównoważyć pewnego rodzaju niedobory. Ale to, co mówił pan prezydent Grobelny. Proszę Państwa, zapomnianie, czy też niepamiętanie o tym, że wieś polska, a to jest ponad 93% powierzchni kraju, wedle różnych źródeł około 43% społeczeństwa, na tyle się zmieniła, że już dzisiaj gmin tak zwanych z obszarami wiejskimi nie da rady potraktować tymi samymi wskaźnikami. A jeżeli to czynimy, to popełniamy grzech pierworodny i się pojawiają właśnie głupawe historie, no bo jak można zrekompensować ubytek w PIT-cie, jak tego PIT-u nie ma praktycznie. Tak, jak można oceniać podatki lokalne, szczególnie te, które pozostały w zakresie na przykład nieruchomości, mierząc ich metry kwadratowe, a nie wartość, od której to powinno być. Jak temu przeciwdziałać, jeżeli mamy do czynienia na przykład z ciągłymi zmianami definicji budynków i budowli, czego prawda wyrok czy orzeczenie Trybunału sprzed paru dni jest dobitnym przykładem. Na zasadzie zastanowienia się, a co będzie, jeżeli trzeba będzie grube miliony zwracać? Z czego? A myśmy to już przeżywali przy kwestiach wyceny danin podatkowych za nieruchomości pod ziemią, jak również w przypadku elektrowni wiatrowych i tak dalej, i tak dalej. Zatem proszę Państwa, tutaj czy gminy wiejskie mogą być zadowolone? I tak, i nie. Z punktu widzenia mojego, ja interweniowałem wielokrotnie, wbrew może niezadowoleniu środowiska, nie rozdawajcie pieniędzy bez kryteriów. Dlatego, że rozdawnictwo pieniędzy bez kryteriów decyduje o tym, że u mądrego włodarza, tak zwanego samorządowca, naprawdę z krwi i kości, on będzie wiedział, jaki składnik majątkowy wymaga wsparcia, a u innego będzie to wsparcie na krótki populizm, na szybką jakby reakcję miejscową, zapominając o tym, że tak wytworzone dobro później trzeba utrzymać. Bo wytworzone na przykład różnego rodzaju świetlice, nieświetlice bez zapewnienia zajęć codziennych, li tylko stojące po to, żeby były, nie mają absolutnie żadnego sensu, jeżeli w sołectwie nie ma kanalizacji, nie ma wody zdatnej do picia, nie ma chodników i tak dalej, i tak dalej. Zatem proszę Państwa, nasz tutaj ten optymizm jest umiarkowany. Jest jeszcze jedna zasadnicza sprawa. Ten grzech zaniechania w zakresie właśnie reformy finansów zdecydował o bardzo dużych różnicach rozwojowych pomiędzy miastem a wsią. I to potwierdza ostatni, czwarty raport systemowych badań monitoringowych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. To potwierdza raport OECD. A co jest tego wynikiem? Proszę Państwa, mamy politykę miejską, nie mamy polityki wiejskiej. Rozwój obszarów wiejskich jest przepisany do ministra rolnictwa, który nie posiada pieniędzy na to. W związku z tym my sarkastycznie o nim mówimy, minister rolnictwa i nie do rozwoju wsi. Przecież polityką rozwojową powinien kierować jeden resort, a kwestia polityki rozwoju miejskiej i wiejskiej to powinien być trzon polityki rozwojowej kraju. I nawet jeżeli stworzyliśmy kiedyś SOR, Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i piąty filar, który przewidywał określenie Paktu Rozwoju Wsi, proszę Państwa, to nie powstało. Mało tego, wspólna polityka rolna i jej drugi filar, na którym się opierał rozwój praktycznie obszarów wiejskich, został nie w sposób niezauważony praktycznie w Polsce, zamieniony. Środki drugiego filara po prostu skarlały. I politykę rozwojową i słusznie Unia, jeśli tak można powiedzieć, przeniosła do polityki spójności i programów rozwojowych europejskich i krajowych, tylko myśmy tego niestety nie dostrzegli. To akurat u marszałka Struzika wielokrotnie w RPO i we wcześniejszych programach demarkacja środków na obszary wiejskie była na przyzwoitym dużym poziomie. Ale w niektórych województwach nawet nie sięgała 10% tego wolumenu. I w związku z tym, podsumowując, mamy dzisiaj taką oto sytuację właśnie tej polityki i również niezdania egzaminu z tej polityki napędowej jakby miast, chociaż to nie chcę tu absolutnie jednoznacznie mówić. Proszę Państwa, 37% ścieków zagospodarowanych tylko w Polsce, gdzie dzisiaj słyszymy, że jeden szambowóz kosztuje 800 do 900 zł jednorazowe opróżnienie, a przez szambie, szczelnym, to jest kwestia praktycznie cotygodniowa. Nie mówiąc o tym, że stacji zlewnych nie mamy. 50% dróg nieutwardzonych. 30% ponad wykluczonych transportowo obszarów wiejskich. Kwestia białych plam w zakresie dostępu do internetu, do telefonii komórkowej i tak by można było w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej mnożyć. Zatem to, co dotknęliśmy tutaj, ten wzrost aktywności, jeżeli ten rząd postawił trochę na wyrównywanie tych szans, Gminy to zauważyły, bo na przykład program 4 miliardów na kanalizację bez określenia kierunków, że to może być tylko na przykład sieciowa, która na obszarach rozproszonych nie może funkcjonować, bo aglomeracji nie wytrzyma, ale także i na przyłącza, i na przydomowe oczyszczalnie, to był krok we właściwym kierunku i my o to zabiegamy. No trudno się temu szczęściu opierać, co nie znaczy się, że rozdawnictwo na prawo i lewo popieramy, bo jesteśmy tu absolutnie innego zdania i chcieliśmy, jeżdżąc z pomysłem bonu inwestycyjnego w czasie COVID-u, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, i wówczas pojawiła się ta pierwsza edycja rządowego programu inwestycji lokalnych, gdzie każda gmina otrzymała pieniądze algorytmowe. Natomiast niestety drugi, trzeci nabór już był polityczny i nie miał nic wspólnego z alokacją środków. Tyle na tym etapie. Natomiast chciałbym naprawdę być dobrze zrozumiany i popieram tutaj, Ryszard, bardzo mi się podoba to, co mówisz, kategoryzacja gmin. We wszech miar, i we wskaźnikach, i w potrzebach, jak również w źródłach dochodowych, a tym samym możliwości wydatkowych. Dziękuję.
Profesor Przemysław Śleszyński od czasu do czasu wspomina o tym, że może na nowo należy spojrzeć na właśnie na kategoryzację gmin, stworzyć nowe typy, bo i miasta na prawach powiatu są szerokie, i gmina wiejska, gminie wiejskiej nierówne. Panie prezydencie...
Profesor mówi, że trzeba przejrzeć mapę administracyjną. Tak, to idzie dalej w tym zakresie.
Tak jest. Pytanie do pana marszałka, bo województwa ewidentnie wypadają najlepiej. To jest wskaźnik o wartości 0,464 na tle tego 0,187. To wynik stabilnych dochodów województw, tutaj duży udział w podatku CIT, którego nie dotknęły zmiany.
Tak, no i myślę, że dzięki temu, że województwa mają wysoki wskaźnik, to ten średni później wskaźnik dla wszystkich samorządów jest dodatni. Gdyby nie województwa, to myślę, że mielibyśmy rzeczywiście albo zero, albo poniżej zera. Warto to policzyć tak swoją drogą. No przede wszystkim to wszystko, o czym tu mówimy i to, co też panowie pokazali, panowie profesorowie pokazali nam tutaj, jest wynik moim zdaniem systemu podatkowego, tak? Systemu dochodów samorządów, który, jak już koledzy powiedzieli, jest moim zdaniem w głębokiej destrukcji. Można powiedzieć, że dochody własne są sukcesywnie zastępowane właśnie dotacjami. Dotacje te, szeroko rozumiane, są oczywiście adresowane politycznie. Swoją drogą, panie profesorze, jakby tak pan zestawił te wskaźniki z różnymi elektoratami różnych partii, uzyskałby pan fenomenalną zbieżność. Tak mi się coś wydaje. Bo te transfery, które mamy, z którymi mamy do czynienia, no, mają określony cel. No, gdyby one były według wskaźników, według różnych algorytmów, czy w konkursach, czy dla wszystkich według wskaźników, no to one mogłyby być traktowane jako rzeczywiście elementy prorozwojowe. Natomiast jeżeli one mają wyłącznie cel polityczny, to ja się zgadzam tu z kolegami, że mogą być czy marnotrawione, czy realizowane są inwestycje, które no, są z powodów politycznych potrzebne. I teraz jeżeli chodzi o źródła dochodów samorządów wojewódzkich, no to one są dlatego takie, bo prawie 15% jest podatku CIT. A jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, to on jest śladowy, tak? W moim województwie, które ma w tej chwili budżet na poziomie ponad 7 miliardów złotych, to ledwie 350 milionów to są dochody z podatku PIT. Więc te wszystkie zmiany, które wprowadził Polski Ład, które uderzyły w duże miasta, w ogóle w miasta, czyli uderzyły w głównych, w te samorządy, które miały źródło dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. I to widać jak na dłoni. I to jest konsekwencja, ponieważ tak jak tu koledzy też mówili, ten wskaźnik jest bardzo potrzebny, ale jest chwilowy, no to wszystko zależy od de facto polityki rządu, polityki partii rządzącej, która może teraz, a chcę Państwu powiedzieć, że teraz to my na formułowanie budżetu mamy praktycznie żaden wpływ. Bo CIT nam wylicza pan minister finansów i przysyła, jaki mamy mieć CIT. W naszym wypadku łącznie z tak zwanym janosikowym, czyli ile mamy wpłacić. No i na ten rok to byliśmy zszokowani, jak nam podniesiono dochody z CIT-u. Tak? Aż trudno uwierzyć. No zobaczymy, bo potem ma być oczywiście analiza i albo będziemy oddawać jakieś pieniądze, albo będziemy, mamy dostać jakieś pieniądze. Więc kompletnie w tej chwili trudno mówić o autonomii w ogóle planowania budżetowego. Podatki z PIT też nam przesyła pan minister finansów. Subwencję oświatową też nam przesyła pan minister finansów. Więc tak naprawdę pozostają te właśnie opłaty lokalne, te źródła dochodu, które są pod jakąś kontrolą, ale tu się zgadzam z tym, co powiedzieli przedmówcy. No przecież no nawet głupiej, proszę, ceny za wodę i ścieki nie można, bo to Wody Polskie ustalają. I teraz przedsiębiorstwa komunalne w gminach po prostu no są, trzeba dopłacać. Tak, nie wiem, jak tam, panie prezydencie, czy już pan dopłaca do, jeszcze może nie, ale no dobrze, no to, ale są tacy, którzy już po prostu, ja dostaję wystąpienia i prośby o tym, żeby wpływać na decyzje Wód Polskich, a tam z powodów politycznych się tego nie robi, no bo władza chce być dobrodziejem, tak? To niech się ten wójt, burmistrz, prezydent martwi. Więc reasumując, ja mimo tego wskaźnika, bo my oczywiście mamy przyzwoite dochody dzięki temu CIT-owi, ale dlatego, że Mazowsze to jest 1/4 polskiego produktu krajowego brutto. My mamy 940 tysięcy firm zarejestrowanych i nasze podatki z CIT-u, jak nie ma kryzysu, bo jak jest kryzys, tak jak było w 2010 roku, no to jest gwałtowne załamanie, ale jak nie ma kryzysu, no to one stale rosną. I my się potrafimy dzielić z naszymi partnerami i z powiatami, i z gminami, bo realizujemy w tej chwili z naszego budżetu 20 programów różnych programów wsparcia dla gmin, dla powiatów, dla organizacji pozarządowych. Ostatnio nawet dla spółek wodnych. To są, żeby też pani wie, pewnie to są spółki wodne, no to są tam dobrowolne zrzeszenia rolników, którzy utrzymują urządzenia melioracyjne w jakiejś kulturze, tak, żeby albo wody nie brakowało, a jeszcze, znaczy żeby nie zalewała. No, w każdym razie nawet do tych spółek wodnych już utworzyliśmy program po to, żeby kierując się zasadą solidarności, pomocniczości, no pomagać tym naszym partnerom w gminach i w powiatach i w organizacjach pozarządowych, bo widzimy, że po prostu jak my byśmy nie dali, mamy taki program wsparcia dla inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju, tam górny pułap dofinansowania to jest 4 miliony, to proszę sobie wyobrazić, że już nawet dzielnice warszawskie z tego korzystają. Sytuacja Warszawy po tych zmianach podatkowych to jest utrata miliardów. To nie jest utrata dziesiątków czy setek milionów złotych. Więc reasumując, bo też wiem, że tutaj czas chyba wypełniamy już w pełni, absolutnie należy dokonać rewizji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli są ubytki, to przecież można zwiększyć udział w tych podatkach, tak? To jest najprostsza metoda. I oto są wnioski i korporacji samorządowych, i polityczne wnioski różnych stowarzyszeń. Po drugie, trzeba wreszcie wycenić usługi publiczne, ale uczciwie, tak? Tyle, ile one kosztują, a nie ile się komuś wydaje. Jak mówimy o zadłużeniu, panie profesorze, to weźcie zadłużenie szpitali. Dołóżcie do tego, bo dzisiaj szpitale w Polsce są zadłużone, jedne dane mówią 22 miliardy, inne mówią 25 miliardów. Szpitale są w gestii albo powiatów, albo województw. No są też szpitale miejskie w dużych miastach. I tego długu nikt nie wykazuje, tak? Ja powiem na przykładzie Mazowsza. My mamy nasze jednostki 26 szpitali. Z tych 26 jednostek, to jedna jest na plusie, to jest Centrum Stomatologii. No bo odpłatne usługi też między innymi prowadzi. A wszystkie szpitale są zadłużone na ponad, w sumie ponad miliard złotych. I gdybyśmy nie pokrywali ujemnego wyniku finansowego, choć Trybunał Konstytucyjny uznał to za niezgodne z konstytucją, to panowie posłowie zmienili zapis, że możemy to robić, że nie musimy, tylko możemy. No ale gdybyśmy nie pokrywali tego ujemnego wyniku finansowego, gdybyśmy nie pożyczali pieniędzy na wieczne nieoddanie, nie poręczali kredytów, to te szpitale trzeba by zamknąć wszystkie. Więc to jest następne źródło obciążeń dla samorządów, które w tych wskaźnikach w ogóle nie funkcjonuje. I myślę, że takich miejsc, gdzie to zadłużenie jest, bo mówimy o inwestycjach, no ale na przykład spółki, tak jak my mamy spółki kolejowe, które inwestują w nowoczesny tabor, no one mają zadłużenie, tak? No dzięki temu ludzie jeżdżą w przyzwoitych warunkach, ale my to musimy potem w tej umowie, tak powiem, dotacyjnej dla tych kolei uzupełnić z naszego budżetu. Więc już kończąc, naprawdę wymaga to wszystko uczciwego. Jeszcze tylko jedno zdanie o zadaniach zleconych. Przecież my się procesujemy z rządem, z tamtym rządem, i z przedostatnim, i z ostatnim. Procesujemy się od lat, bo ciągle dopłacamy do zadań zleconych. Ciągle dopłacamy, a przecież to trzeba normalnie wycenić i powiedzieć, ta usługa kosztuje tyle i tyle, przekazujemy takie i takie równomierne. A tu jesteśmy klientami u pana wojewody i piszemy, a na pieczę zastępczą to tyle brakuje, a na adopcję tyle i tak dalej, i tak dalej. Reasumując, cały ten system zmierza prostymi, szybkimi krokami do centralnie sterowanego centralizmu demokratycznego rodem z PRL-u.
Wszystko sprowadza się do pieniędzy. Mówi pan marszałek o tym, że ustawa o dochodach JST wymaga zmiany i to też od lat właściwie jest powtarzane. Ministerstwo Finansów, pan minister Sebastian Skuza deklaruje tutaj otwartość, przecież rozpoczęły się prace teraz. Natomiast jak dochodzi do szczegółów, okazuje się, że państwo też jednak się różnicie, więc to wszystko jeszcze przed nami. Ostatnie 5 minut, a widzę, że pan prezydent wziął mikrofon, także bardzo króciutko, panie prezydencie.
Króciutko. Chciałbym poprzeć tu wniosek kolegi odnośnie tej inflacji, ale też na przykład przy inwestycjach. Ja pesymistycznie widzę to wszystko, aczkolwiek na pytanie, czy utrzymuje poziom inwestycji 23 z 22, odpowiedziałem tak i to pewnie jest tam, nie wiem, jedynka czy jakiś wskaźnik, ale w rzeczywistości myślę, że można by się zastanowić, zachęceni byliśmy do dyskusji o wskaźnikach, nad ulokowaniem w budżecie nowych inwestycji, bo tak naprawdę dopiero nowe inwestycje dają poczucie, czy to jest optymizm i się rozwija, czy skala tych nowych, czy jednak to jest tylko kontynuacja, bo niektóre inwestycje trwają 2-3 lata i nawet płatność w czasie może się różnie rozkładać, tym bardziej, że na przykład środki unijne mają też inną dynamikę i pewne falowanie, więc to nie jest oczywiście takie proste. Przy średniej, braniu średniej, może to akurat łagodzić te spadki i tego typu sytuacje. Także i już ostatnie zdanie, tak jak obiecałem, panie rektorze, odnośnie tego kłamstwa, to na pierwszym wykładzie, gdy ja byłem na statystyce i studiowałem, to wykładowca tego użył. Także to nie moje autorstwo, tylko, ale oczywiście cenię statystykę, bardzo często z niej korzystam, trzeba umieć korzystać, a z drugiej strony jak się na niej zna, to się nie da oszukać przez tych, którzy próbują źle wykorzystać.
Ostatnia kwestia, ponieważ przewija się tutaj, przewijają się środki unijne, które są na stole. Nie mówię o KPO, tylko o środkach z polityki i spójności, które są, do pana prezydenta Grobelnego, no co zrobić, czy miasta je podejmą, tak? Bo tutaj rząd już zauważył trudność i przecież będą środki na wkład własny. Czy państwo jesteście przygotowani? Bo ten wskaźnik, w mojej opinii, właśnie te środki unijne mogą tu mieć duże znaczenie.
Jak pani mnie pyta, czy jesteśmy przygotowani, to muszę odpowiedzieć słowami pana prezydenta Bruskiego. Przecież przyszłość jest fikcją i niewiadomą. W papierach jest fikcją, a w rzeczywistości jest niewiadomą. Więc jeżeli mi pani pyta, czy jeżeli sami zadamy sobie pytanie, bo to nie chodzi, kto pyta, tak? Sami zadamy sobie pytanie, czy jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć wkład własny do przedsięwzięć, które do nas płyną, to polityczna odpowiedź jest następująca. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani, zrobimy wszystko, przyciśniemy tak pasa, żeby to zrobić. Uczciwa odpowiedź jest taka, nie wiemy, bo nie mamy zielonego pojęcia, jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet, a co dopiero odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał budżet za 3 albo za 4 lata. W związku z tym ten postulat o zmianę systemu finansowego, ustalenie jakichś priorytetów, czemu ten system finansowy ma służyć, bo na dzisiaj na to pytanie nikt nie byłby w stanie odpowiedzieć, i ustabilizowanie tego systemu finansowego, to jest także wniosek, który woła z tego wskaźnika WARS. W związku z tym, no ja niestety nie potrafię pani odpowiedzieć uczciwie na to pytanie, choć polityczna odpowiedź będzie oczywiście, że samorządy dadzą radę.
Tutaj tych ostatnich zdań już padało bardzo wiele. Panie dyrektorze, 60 sekund, bo chciałabym zamknąć panem profesorem
absolutnie
naszą debatę.
Szanowni państwo, jeżeli my w Polsce nie uregulujemy przede wszystkim zasad i reguł w zakresie finansowania oświaty, to nie wiadomo, co zrobimy w finansach publicznych. Ta fikcja finansowania oświaty i ten rozdziew pomiędzy subwencjami oświatowymi a rzeczywistymi nakładami rozsadzi każdy jeden budżet samorządowy, jak i rozsadzi finanse publiczne. To jest kamień milowy tejże kwestii. To jest służba zdrowia, oświata.
Panie profesorze, na zamknięcie, jaki wskaźnik będzie w kolejnej edycji?
Proszę państwa, ta dyskusja, jednak widać, że z tego, co tutaj panowie mówią, to ja byłem najbardziej optymistycznie nastawiony, a myślałem, że będę najgorszym, ale tu podzielam zdanie panów. Wskaźnik trudno określić, chciałoby się powiedzieć, żeby był lepszy, ale muszą być spełnione kilka warunków i na te warunki chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, przepisy powinny być dostosowane do obecnej sytuacji. One powinny być wydyskutowane wspólnie z samorządowcami, no bo oni najlepiej wiedzą, co się dzieje w samorządzie. Po drugie, te przepisy muszą dawać stabilność, a przede wszystkim przewidywalność. To nie może być tak, że samorząd nie wie, jakimi środkami finansowymi będzie dysponował. Po trzecie, i to jest smutne, bo założeniem samorządu było to, proszę państwa, że właśnie samorząd był przedsiębiorczy. A tu w wypowiedziach panów wynika, że została zabita ta przedsiębiorczość. Więc
no nie, jeszcze oddycha, panie profesorze.
Moment, nie do końca, ale zmierzamy w tym kierunku. Więc trzeba położyć duży nacisk na rozbudzenie jeszcze tej samorządności. I jeszcze jeden warunek i tu trochę nie mogę zgodzić się z panią redaktor, chociaż prowadzi znakomicie tam naszą rozmowę, bo pani redaktor jednak powiedziała, że te środki z KPO to nie są ważne.
Nie powiedziałam.
Ja jednak z całą mocą chcę powiedzieć, że środki z KPO są dla nas bardzo ważne. Nie tylko dla samorządu, ale dla całej gospodarki, bo dają nam bezpieczeństwo gospodarcze i przygotowanie się do nowych kryzysów, które mogą nadejść, przepraszam, i do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, na rzecz gospodarki zielonej. Więc powinniśmy wszyscy dołożyć wszelkich starań, żeby te środki z KPO jak najszybciej pozyskać, bo im później pozyskamy, tym będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że je w ogóle wykorzystamy, nie mówiąc o efektywnym wykorzystanie tych środków.
Tak jest. Panie profesorze, ja tylko wyłączyłam KPO z pytania, dlatego że właśnie na razie ich nie ma.
Tak, tylko widzi pani, panie redaktor. No tak, wyłączamy, tak? 23 miliardy euro dotacji. No, to być może przeżyjemy bez tego. Bez 33 miliardów na korzystnych kredytach, tak? A ja powiem gorzej. A jaką mamy gwarancję, że oprócz zaliczki zostaną uruchomione pieniądze z, w ramach budżetu, w ramach polityki spójności? Taką mamy gwarancję, jeżeli prawa podstawowe nie są przestrzegane. I może być taka sytuacja, że te pieniądze jak taka marchewka przed osiołkiem będą ciągle odsuwane, tak? A my będziemy tak do nich dążyć. My oczywiście jesteśmy przygotowani w sensie strukturalnym, w sensie naszych narzędzi. Jako instytucja zarządzająca tutaj 40% środków jest zarządzanych przez samorządy wojewódzkie. Tak jak powiedzieli tutaj panowie, no oczywiście jak się wygra w konkursie, to się na głowie stanie, żeby te 15 czy 20% tych pieniędzy czy więcej znaleźć. Ale one też nie są pewne. No. I to jest dramat tej obecnej sytuacji.
Panie marszałku, bo już się boję spoglądać w stronę organizatorów. Musimy kończyć. Absolutnie środki unijne oczywiście ważne. Ja naprawdę jestem optymistką i wierzę w państwa dialog z rządem. Wiem, że bywa różnie, nie tylko jako kobieta. Jest lepiej, jest gorzej, ale jak już jest taka sytuacja, że naprawdę trzeba, to obserwuję to od lat kilkunastu, że państwo jesteście w stanie, więc mam nadzieję, że tak będzie. Profesor Piotr Wachowiak, pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, Ryszard Grobelny, Związek Miast Polskich, Leszek Świętalski, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich i pan Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku Powiatów Polskich. Pięknie dziękuję.
A ja dodam, że panel prowadziła pani redaktor Anna Banasik, redaktor naczelna serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Szanowni Państwo, to była pierwsza dyskusja poświęcona wskaźnikowi aktywności rozwojowej samorządów. A teraz z wielką przyjemnością zapowiadam drugą dyskusję w trochę innym charakterze, bardziej naukowym. Nie to, żeby ta wcześniejsza nie miała też takiego wymiaru, ale tamta była bardziej ukierunkowana praktycznie, a ta będzie miała charakter jeszcze bardziej naukowy ze względu też między innymi na skład naszych szanownych uczestników, którzy wezmą udział w tej dyskusji. Dyskusję poprowadzi pan profesor Jacek Sierak, Szkoła Główna Handlowa. Zapraszam serdecznie pana profesora. Zaraz przedstawię osoby, które będą łączyły się z nami zdalnie, ale wykorzystując, że mamy na sali też jeszcze dwóch prelegentów, zaproszę serdecznie pana doktora Wojciecha Misiąga, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca. Już występującego współautora dzisiejszego wskaźnika, pana doktora Mirosława Czekaja, też Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. A z wielką przyjemnością, ale nie tylko, oczywiście tutaj do jednej afiliacji się ograniczamy, bo inaczej dużą część czasu moglibyśmy skonsumować na przedstawianie wszystkich naszych szanownych prelegentów. Z wielką przyjemnością witam panią profesor dr habilitowaną Marzannę Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku. Czy pani profesor nas słyszy?
Tak, słyszę doskonale, serdecznie.
Dobrze, działa to w dwie strony, bo my też słyszymy panią profesor. W panelu weźmie również udział pan profesor dr habilitowany Krzysztof Surówka.
Dzień dobry Państwu.
Wspólnie z panią dr Marzenną Piszczek.
Dzień dobry.
Reprezentujący wspólnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Oraz witam serdecznie pana profesora Marka Dylewskiego, profesora WSB Merito w Poznaniu.
Witam serdecznie, mam nadzieję, że słychać. Też
słychać, wszystko dobrze. Słychać.
To super.
Wszystko słychać. Panie profesorze, bardzo proszę.
Dzień dobry wszystkim. Witam zaprzyjaźnione z nami ośrodki akademickie, znakomici specjaliści z zakresu samorządu terytorialnego. Bardzo serdecznie witamy Białystok, Kraków, Szczecin i mamy tu Warszawę, a i Rzeszów, pan profesor. Myślę, że samorządowcy bardzo wysoko postawili nam poprzeczkę, a więc postaramy się sprostać wymaganiom i poprowadzimy tę drugą część naszych rozważań. Skoro mamy wskaźnik, mamy jego wyniki, a więc porozmawiajmy także o przyczynach, porozmawiajmy o barierach, porozmawiajmy o możliwościach, o perspektywach. Jeśli można, chciałbym Państwa prosić, tak byśmy przeprowadzili dwie tury pytań, a więc jeżeli moglibyśmy ograniczyć się do 5 minutek wypowiedzi, jakiś delikatny znaczek będę starał się dać, jeśli będziemy czas przedłużali. I może, żeby nie przedłużać właśnie, zacznijmy bezpośrednio. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Krzysztofa Surówki. Znamy się wiele lat, pan bada finanse samorządowe wespół ze swoim zespołem, o momencik, razem ze swoim zespołem. Także z panią doktor Marzeną Piszczek. Oceniacie dochody, wydatki, analizujecie transfery. Bardzo lubi pan oceniać poziom nadwyżki operacyjnej. Panie profesorze, pierwsze pytanie. Na jakim etapie jest samorząd w obecnej sytuacji finansowej? Tu prośba, żebyśmy zaczęli od takiej ogólnej oceny, a później w rozmowach z kolejnymi osobami przejdziemy do szczegółów.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycony razem z koleżanką, że dostrzeżony został ośrodek krakowski, ośrodek samorządowy, ale już przechodząc do meritum, bo pan profesor Sierak kilkakrotnie zwracał mi w rozmowie telefonicznej uwagę, żeby nie przekraczać normy czasowej. No cóż, w ciągu kilku minut trudno ocenić system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Generalnie trzeba powiedzieć, że on w tej chwili jest zły, w złym stanie. A to wynika po pierwsze z otoczenia zewnętrznego, z tej sytuacji gospodarczej, ale również i politycznej, co w konsekwencji przekłada się na bardzo wysoki wzrost wydatków jednostek samorządu terytorialnego, ale z drugiej strony na tę sytuację ma także bardzo istotny wpływ reforma systemu podatkowego, a w szczególności reforma podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszyscy doskonale wiemy, że jednostki samorządu terytorialnego mają stosunkowo duże udziały w tym podatku, a wpływy z podatku spadły i to radykalnie. No nie miejsce, bo wszyscy o tym wiedzą, żeby przedstawiać, jakie są przyczyny tych ograniczonych wpływów, ale ja zderzę, oczywiście stosując bardzo daleko idący skrót myślowy, że w roku 2022 w stosunku do 2021 nastąpił spadek dochodów z PIT o prawie 8%, podczas gdy równocześnie miał miejsce dosyć duży wzrost wpływów z VAT-u, a wpływy z VAT-u są przecież dochodem budżetu państwa. W ubiegłym roku, w roku 2021 w stosunku do 2020 ten wzrost wpływów z VAT-u sięgnął prawie 17%. Jaki stąd wniosek? No wniosek jest taki, że budżet państwa jest w stanie finansować w formie wyrównywania subwencji wyrównawczej jednostki samorządu terytorialnego, bo ma pieniądze. A jeżeli tych pieniędzy nie ma, no to zwiększa się wtedy deficyt budżetu państwa, co zresztą się stało. I myśmy, proszę państwa, mieli do czynienia z taką sytuacją w ostatnich latach, że samorząd terytorialny był zasilany dwukrotnie bardzo dużą kwotą. W tym roku jest niepewność, czy ta kwota zostanie utrzymana, czy będzie znacznie mniejsza, czy będzie na tym samym poziomie. I to jest olbrzymi problem, bo jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, to one potrzebują środków, przy czym różne jednostki na różne cele, duże miasta, miasta na prawach powiatu, miasta Unii Metropolii Polskiej mają olbrzymie potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury. Tego nie będę podnosił, bo pewnie będzie to przedmiotem rozważań kolejnego pytania, ale przecież mamy do czynienia z olbrzymią inflacją, co powoduje, że wydatki także i gmin wiejskich, miejsko-wiejskich rosną i te samorządy również oczekują dodatkowych dochodów. Na zakończenie tej wypowiedzi, żeby nie przedłużać, bo naprawdę trudno jest w 5 minutach to wszystko scharakteryzować, ja powiem tak. Podstawowe źródło wydatków, kierunek wydatków samorządów to są wydatki na oświatę. I wszyscy doskonale wiemy, i była już o tym mowa w poprzednim panelu, że część oświatowa subwencji ogólnej, ona w wielu gminach nie pokrywa nawet kosztów finansowania wynagrodzeń. Więc pojawia się pytanie, skąd samorządy mają brać pieniądze na finansowanie oświaty. Dotacje celowe doskonale wiemy, że one są niedoszacowane, jeśli chodzi o finansowanie zadań zleconych i samorządy powinny czy muszą tutaj dokładać z własnych środków. I wreszcie pozostają nam te zadania własne. Zadania własne to są głównie zadania komunalne i tu olbrzymie potrzeby właśnie mają miasta, duże miasta, a te dochody własne, głównie dochody z PIT-u, radykalnie spadły. Więc trudno po pierwsze uznać, że sytuacja finansowa samorządu jest dobra, bo ona jest bardzo zła, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak ja to określam, dosypywanie tych środków z budżetu państwa poprzez przekazywanie tej subwencji wyrównawczej, bo w takiej formie już oczywiście pomijam sprawy techniczne, czym te środki się stają niewykorzystane do końca roku, bo to w przypadku skarbników gmin, no bardzo często jak z nimi rozmawiam jest niezrozumiałe, ale w każdym razie jest to nieuniknione, że te pieniądze muszą być przekazywane, żeby ten samorząd mógł realizować zadania przynajmniej na tym podstawowym poziomie, ale z drugiej strony no niestety ten, kto przekazuje środki, zawsze ma jakiś wpływ na tego, komu te pieniądze są przeznaczone. I tu pojawia się problem właśnie z jednej strony adekwatności, czy wydatki są dostosowane do dochodów? Moim zdaniem nie są, ale również trzeba pamiętać o tym, że samorząd terytorialny nie powinien ograniczać się tylko do administrowania, ale także powinien być odpowiedzialny za rozwój. Szczególnie mam tutaj na myśli województwa samorządowe oraz gminy. To tyle w tej chwili. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem limitu czasowego.
Profesorze, idealnie, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo ważne kwestie pan poruszył. Jeżeli słuchałem pana wypowiedzi i porównam to z pierwszym panelem, to chyba możemy powiedzieć, że świat nauki i świat praktyki zgadzają się ze sobą, że widać tu dużą spójność. Jeżeli można było tylko w uzupełnieniu, ponieważ powiedziałem, że 2 minutki państwu dam trochę więcej, z racji, że macie 2 osoby. Zupełnie bardzo krótkie pytanie do pani doktor Marzeny Piszczek. Pani doktor, i oczywiście pracujecie całym zespołem, analizujecie finanse samorządowe, podobnie jak my. Nie wiem, czy zgodzicie się państwo z nami, zgodzicie się państwo z nami, to, co badamy, analizujemy na podstawie danych statystycznych, co prognozujemy na przyszłość, jakby zgadza się z odczuciami ankietowanych przez nas samorządowców. Czy macie podobne wrażenie? Czyli czy ten WARS odpowiada temu co mówi nauka, co mówią badania finansów samorządu? Tak jeśli można o 2 minutki dosłownie.
Tak, dziękuję bardzo. Tak, to znaczy muszę powiedzieć, że nasze pierwsze właśnie odczucie i zresztą chyba taką pan profesor był łaskaw opinię przesłać do pana profesora Sieraka odnośnie konstrukcji warstw, jak najbardziej rzeczywiście nasze badania, które obejmowały właściwie wszystkie gminy, też właśnie ten podzbiór potężny, jakże ważny, miast na prawach powiatu, poszliśmy głębiej, bo zbadaliśmy bardzo dokładnie 12 miast, o których dzisiaj między innymi tutaj też sprawy zarządzają, zarządzania finansami w tych miastach podnosił i obecny pan prezydent Bydgoszcza, ale też pan skarbnik miasta Warszawy. Absolutnie to się, proszę państwa, oczywiście, że pokrywa. To znaczy najsłabiej rzeczywiście w tych zestawieniach, jeśli chodzi o szeroko pojętą kondycję finansową miast, oczywiście, że wypadają miasta na prawach powiatu, a badając rzeczywiście jeszcze głębiej właśnie ten podzbiór 12 największych miast w tych 66, przyznaję, że to zróżnicowanie też tam widzimy bardzo duże i powiem też szczerze, niezwykle niepokojące. Dlatego, że tutaj ja sobie minutnik włączyłam, więc kontroluję to tylko do pana profesora Sieraka informacja. Chcę powiedzieć, że znowu idąc w kierunku właśnie bardzo ważnej uwagi zrobionej przez pana prezydenta Grobelnego, że rzeczywiście przecież w tych miastach na prawach powiatu żyje bardzo duża część społeczeństwa. Ja proszę państwa chciałabym dość wyraźnie to podkreślić również z punktu widzenia czysto nie tylko rozwoju społecznego, ale gospodarczego, że w tych miastach produkuje się 32% PKB. Z kolei w 12 obszarach metropolitarnych jest to powyżej 55% tworzonego PKB, więc my nie możemy rzeczywiście jakby pominąć w całej tej naszej dyskusji rzeczywiście powiedziałabym pewnego wyodrębnienia, bo w naszym ostatnim artykule my z panem profesorem Surówką jednak idziemy w kierunku już takiej, tutaj też o tym była mowa, być może troszkę innego ujęcia i pogrupowania rzeczywiście tych naszych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, mają kompletnie różne rzeczywiście zróżnicowanie i po stronie dochodowej i wydatkowej. Ale z rzeczy rzeczywiście, proszę państwa, ważnych, na które chciałabym rzeczywiście na koniec zwrócić uwagę, bo tu dużo bardzo rozmawiamy właśnie o inwestycjach, o utrzymaniu infrastruktury. No powiem w ten sposób, że ponadprzeciętnie niepokojące jest to, że faktycznie ta najbardziej wrażliwa i jednak bardzo oddająca kondycję samorządów kategoria nadwyżka operacyjna to jest właściwie dzisiaj niezarządzalna kompletnie kategoria. Powiem w ten sposób, no jednak zawsze uważałam, że nasze, moje miasto Kraków, które z profesorem reprezentujemy, no mam dość silną sytuację dochodową, jednak spadek nadwyżki z 600 ponad 80 milionów dzisiaj do 14 milionów w roku 2022 jest po prostu, powiem państwu, no jesteśmy w grupie rekordzistów. W grupie rekordzistów niewątpliwie jest też miasto Lublin, gdzie te spadki są jeszcze bardziej widoczne. Wprawdzie poziom nominalny nadwyżki około 160 milionów, ale spada nadwyżka, która powinna być dodatnia do wartości ujemnej. No i tak zresztą też właśnie jest w innych miastach. Tutaj chociażby właśnie Rzeszów ma ogromne spadki, no ale właściwie wszystkie miasta metropolitarne naprawdę, powiem szczerze, są w złej sytuacji, więc ten wskaźnik warstw, powiem uczciwie, bardzo oddaje to, co my tutaj zbadaliśmy na podstawie rzeczywiście bardzo wielu kategorii, bo jak mówię, i dochody, i strukturę tych dochodów, i wydatki, i strukturę tych wydatków, nadwyżkę operacyjną badaliśmy i tak dalej. Natomiast powiem, to jest taka moja ogólna uwaga do panów, że bardzo by mnie na przykład interesował, chociaż nie kwestionuję zupełnie samej konstrukcji wskaźnika i to, do kogo jest on adresowany. Chciałabym zobaczyć, jak ten wskaźnik wygląda po badaniu na przykład radnych, bo na przykład, proszę państwa, w naszym mieście niedomknięty budżet w części przede wszystkim oczywiście oświatowej, ale właśnie transportu, o którym tutaj państwo mówili, powiem szczerze, nie ma zupełnie zrozumienia pomiędzy zarządzającymi i pomiędzy rzeczywiście radnymi. Prośba kolejna, z którą wystąpili włodarze, pan prezydent Majchrowski, o podniesienie rzeczywiście cen biletów, o właśnie troszkę zrównoważenie tego budżetu w części tutaj, szczerze powiem, właśnie tej dochodowej, absolutnie nie spotkało się, proszę państwa, z pozytywnym odzewem. I to tylko tyle z takich...
Doktor, ślicznie, ślicznie dziękujemy. Na razie pozostaniemy przy włodarzach, przy wójtach, burmistrzach, prezydentach, dobrze? Przenieśmy się do pięknego Białegostoku. Tam też widać efekty działań samorządu terytorialnego. Miasto wygląda pięknie, miasto zmienia się. Rozmawiamy w tej pierwszej części naszego panelu o barierach. jeśli dobrze słuchaliśmy wypowiedzi samorządowców, to wydaje się, że jedną z takich barier procesów racjonalnego kształtowania procesów rozwoju jest system dochodowy jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy chyba z roku na rok, zarządzające samorządami, coraz mniej optymistycznie oceniają swoją samodzielność finansową. Pani profesor, czy mogłaby pani, pani profesor, zwracam się oczywiście do pani profesor Marzanny Poniatowicz, czy mogłaby pani ocenić, także badając te dochody samorządowe, w ogóle finanse samorządowe, co dzieje się z dochodami samorządów, w którym kierunku zmierza ta samodzielność finansowa? W jakich zmiany w zakresie dochodów wpływają na stabilność funkcjonowania samorządów, a tym samym przecież jakość, ilość świadczenia usług publicznych?
Dziękuję bardzo. Może też najpierw odwdzięczę się za ten komplement o Białymstoku komplementem. Gratuluję fantastycznej inicjatywy naukowej. Ten taki swoisty barometr optymizmu, pesymizmu, który Państwo opracowaliście, jest na pewno bardzo potrzebnym instrumentem, jeśli chodzi o finanse lokalne, zwłaszcza, że no jego zaleta polega na tym, że jest to taki nietypowy wskaźnik, bo wyprzedzający, tak, pozwalający zbadać pewne nastroje, trendy rozwojowe. A ponieważ odpowiedzi udzielają włodarze, tak, osoby świetnie zorientowane w tej problematyce, więc nie należy ignorować tych informacji, więc gratuluję jeszcze raz serdecznie. Powiążę pana pytanie, panie profesorze, właśnie z tym, co tutaj otrzymaliśmy, z tymi materiałami i z efektami badań państwa zespołu. Otóż dla mnie zaskakująca jest jedna rzecz, znaczy zaskakująca, ja się może i spodziewałam takich wyników, że największymi optymistami w państwa badaniach są województwa i gminy słabo zurbanizowane, a największymi pesymistami gminy miejskie i miasta na prawach powiatu. Można generalnie to tak uogólnić. Proszę państwa, w związku z tym i postawię tutaj taką może trochę kontrowersyjną tezę, im większe finansowe upaństwowienie JST, zaraz powiem jak rozumiem to w kontekście tej samodzielności finansowej, o którą pan mnie pyta, tym większy poziom optymizmu. I to moim zdaniem nie jest optymistyczny komentarz do tego, co się dzieje w systemie samorządności terytorialnej. Tak? Proszę państwa, to, że od iluś już lat systematycznie i bynajmniej nie od roku 2016, tylko dużo wcześniej, takie badania prowadziliśmy dużo wcześniej, spada poziom samodzielności finansowej OST. Takim najprostszym indykatorem jest zbadanie, jaki jest udział transferów z budżetu państwa w dochodach OST. Tak? Jak gdyby jest to przeciwieństwo tak zwanych klasycznych, rozumianych w doktrynie dochodów własnych. Proszę państwa, spoglądam tu na dane gminy, taki wskaźnik mają na poziomie, mówię tutaj o danych za 2020 rok, 72%. Od razu mówię, że nie zaliczam do tego wskaźnika udziału w PIT-cie i w CIT-cie, tak, bo one z doktryną, w kontekście doktryny niewiele mają wspólnego z dochodami własnymi. Powiaty 78%, miasta na prawach powiatu 70%, miasto stołeczne Warszawa 70%, województwa 92%. Dokładnie odzwierciedla to państwa badania. Jeszcze raz powtarzam, im większe upaństwowienie finansów JST, tym większy poziom optymizmu. Tak wyszło z państwa badań. Ja uważam, i nie tylko ja, wielu moich kolegów, że w Polsce systematycznie, powiedziałabym systemowo, osłabia się potencjał dochodowy JST, w drodze kolejnych przydzielanych uznaniowo, nie zawsze na podstawie czytelnych kryteriów, o tym była mowa, dochodów transferowych. To jest to droga w sensie rozwoju samorządności terytorialnej, droga donikąd, bo tak jak już tu moi przedmówcy zauważyli, wkrótce rola samorządu ograniczy się do roli administratora publicznego środkami centralnymi. Mieliśmy taką konferencję zorganizowaną w czerwcu w Lublinie wspólnie z UMCS-em, moja jednostka to robiła, Uniwersytet Białymstoku, i tam padła jasna deklaracja decydenta z Ministerstwa Finansów. Będziemy zastępować konsekwentnie model oparty na dochodach własnych JST, modelem, i teraz taka piękna nazwa, zrównoważonego rozwoju opartym o dochody transferowe. Deklaracja padła w sposób jasny. My tego od iluś już lat systematycznie doświadczamy. To ma, jakie to ma konsekwencje, ten brak samodzielności finansowej albo iluzoryczna samodzielność finansowa? No, następuje trend zastępowania samorządowego modelu dostarczania dóbr i usług publicznych, inwestycji lokalnych, takim modelem stricte scentralizowanym, opartym na rządowych, jakichś resortowych funduszach, agencjach. To nie jest koncepcja doktrynalna samorządu terytorialnego. To jest dokładnie koncepcja odwrotu od systemu finansów samorządowych i koncepcja oparta na trendzie recentralizacji. Proszę Państwa, ponieważ pytał mnie Pan Profesor, uważam, że największym błędem systemowym jest odchodzenie od idei samodzielności finansowej samorządu terytorialnego. Robi się to w różny sposób, jeszcze osłabiając samorząd, na przykład poprzez niestabilne rozwiązania legislacyjne, tak, które tak naprawdę powodują, że nie da się planować budżetowo w sposób racjonalny. Wadliwe mechanizmy wyrównywania fiskalnego, one już od zawsze były złe, wiedzieliśmy, tak, ale to cały czas ten problem nie został rozwiązany. No i również takim komponentem kluczowym, i na tym już kończę, z punktu widzenia dochodów JST i samodzielności finansowej, jest komponent lokalnego władztwa podatkowego. Ono zawsze w Polsce było ograniczone. Dzisiaj jest ograniczone coraz bardziej. Przemyca się różne rozwiązania, preferencje podatkowe, bynajmniej nie jest to decyzja władz samorządowych i przez to osłabia się nawet jeszcze te kategorie źródeł podatków lokalnych, które samorządom zostały. Przykłady elektroenergetyki, infrastruktury portowej, infrastruktury kolejowej itd., itd. Proszę Państwa, kończąc, nie jestem optymistką i Państwa badania, wyniki badań utwierdzają mnie tylko w tym, że mamy poważny systemowy problem, jeśli chodzi o system finansów lokalnych. Dziękuję bardzo.
Opiniami samorządowców, system dochodów, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymaga zmiany. Powinniśmy iść, z tego co zrozumiałem, pani profesor, w kierunku umocnienia dochodów własnych, stabilnych, przewidywalnych, na podstawie których można racjonalnie kształtować przyszłe procesy rozwojowe. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Jeśli można, z Białegostoku przenieśmy się do na pewno równie pięknego miasta, jakim jest Szczecin. Szczecin, miasto także rozwijające się od wielu, wielu lat. Witamy pana profesora Marka Dylewskiego, naukowca i praktyka jednocześnie. Panie profesorze, samorządy realizują szeroki zakres zadań. W bardzo wielu jednostkach uwidacznia się luka finansowa, luka w finansowaniu, zwłaszcza tych zadań rozwojowych. W takiej sytuacji, chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców, przedsiębiorców, wymogom lokalnej gospodarki, no, samorządy sięgają po instrumenty rynku dłużnego. Jeżeli spoglądamy sobie na takie choćby mapki zadłużenia od wielu, wielu lat, to widzimy, że intensywność tego zjawiska jest coraz większa. Prośba o stanowisko w tej sprawie. Panie profesorze, czy samorządy zachowują bezpieczny poziom zadłużenia? Czy obowiązujące limity, wskaźnik, spełniają rolę wskaźników realnie oceniających zdolność kredytową? A więc chciałbym, żebyśmy poruszyli tutaj zarówno aspekty prawne, jak i ekonomiczne. Czy finansowanie zadań rozwojowych w tym roku i w najbliższych latach będzie możliwe przy wsparciu środków zwrotnych? Znacie, chyba można sobie odpowiadać.
Oj, już chyba nie ma pogłosu. Znaczy, może rozpocznę od tych aspektów prawnych, także. Zresztą tu szanowna pani profesor trochę o tym powiedziała. No generalnie jak możemy coś skomplikować, to komplikujemy pod sam korek. Także no tak to wygląda też z tymi elementami dotyczącymi bezpiecznego czy też bezpieczeństwa w zakresie zadłużania się samorządów. Te poprzednie zasady, one były bardzo proste, ale jednocześnie dość niebezpieczne. Te obecne, jak Państwo byście się cofnęli tego, co się działo i też przez pryzmat też i pandemii, no często były zmieniane i dostosowane w różny sposób taki, trochę je komplikowano, potem je trochę ułatwiano samorządom, ale tak naprawdę ten system rzeczywiście do granic możliwości skomplikowano, a tak naprawdę on powinien się sprawdzić do tego, czy mamy wolne środki na spłatę długu, czy ich nie mamy. Tak jest w przedsiębiorstwach. Tutaj wprowadzono jakiś wskaźnik, tam nie wiem, ktoś chyba bardzo mocno myślał, jak go zmatematyzować i tak zrobił. Także wprowadzono to oczywiście też do dokumentu, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa, no i też samorządy rzeźbią, po prostu rzeźbią, zresztą to w poprzedniej sesji czy panelu to wybrzmiało, no to rzeźbienie faktycznie prowadzi do tego, żeby ten wskaźnik był zgodny, żeby on nie przekraczał tych dopuszczalnych limitów. Ale co jest istotne w tym zadłużaniu się, trzeba też podkreślić, jeszcze oprócz, bo mówimy tu tak naprawdę o tym artykule 243, który gdzieś tam cały czas funkcjonuje, natomiast ten artykuł 242 to jest też trochę taki dość mocny kaganiec dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie tych mniejszych, tak, ja nie mówię tych największych, ale szczególnie też tych mniejszych. I to powoduje rzeczywiście, że często ten poziom planowania no, sprowadza się do pewnego dostosowywania się do tego, czy możemy pociągnąć jakiś instrument finansowy, czy też nie. To tak naprawdę będzie pewnie prowadziło, jeszcze łącząc to z tym, że to też wybrzmiało w poprzednim panelu, że wciąż nie mamy środków z nowej perspektywy, to wszystko to, co się teraz dzieje, to jest stara perspektywa i za chwilę będzie rzeczywiście dość istotna luka finansowa i to będzie tak, albo realizujemy inwestycje ze środków pewnie zwrotnych, bo własnych może się okazać, że nie ma, albo będą na wyczerpaniu, albo wstrzymujemy te inwestycje i to będzie już tak rzeczywiście w taki sposób znaczący, chyba że dostaniemy czek. Także ostatnio popularna forma finansowania inwestycji w samorządach. No i być może o to chodzi. Także to być może to z takiego punktu widzenia o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi o, patrząc z punktu widzenia też no, korzystania z tych instrumentów dłużnych, no to wiadomo, że tu trzeba być i roztropnym, i rozsądnym. Będą samorządy, które mają alergię na jakiekolwiek zadłużanie się, będą samorządy, które będą to traktować jako normalną dźwignię finansową, ale też zdarzą się samorządy, które będą traktować to jako, można powiedzieć, nieskończony instrument zasypywania wszelkich potrzeb, jakie tylko występują w danym samorządzie i takie sytuacje też są, niewypłacalność samorządów w jakiś sposób już mamy tam widoczną i teraz w zasadzie to, co nas czeka, to albo odblokowanie tych środków z KPO i środków Unii Europejskiej, albo tych środków nie będzie, no i wtedy rzeczywiście trudno powiedzieć, co zrobi strona rządowa w tym zakresie, bo tych środków, czy też rozpędzonych projektów będzie sporo, ale nie będzie finansowania. Także ja z punktu widzenia praktycznego absolutnie całkowicie nie zakładam ani jednego euro w finansowaniu nowej perspektywy. Także wszystko jest oparte o własne środki, bądź też środki, czy też instrumenty zwrotne. Natomiast pewnie większość samorządu liczy, że te środki popłyną, ale one najwcześniej, jeżeli popłyną, to pewnie w przyszłym roku, o ile zostanie to odblokowane. Stąd też te tendencje do zadłużania się, to można też trochę skrajnie na to popatrzeć, bo jeżeli ktoś jest, już będzie zadłużony pod korek, to nie weźmie ani złotówki żadnego zadłużenia i to zadłużenie nie będzie rosnąć. Jeżeli ktoś ma jakieś tam możliwości finansowe, czyli patrz artykuł 243, to pewnie będzie się zadłużał, tak? Także licząc, że środki z nowej perspektywy będą gdzieś tam wpływały, bo to będzie istotny, można powiedzieć, zastrzyk środków, który będzie no dalej jakby napędzał tą działalność prorozwojową. Ale trzeba pamiętać też z drugiej strony, to też trochę tam gdzieś między wierszami wybrzmiało, że bardzo mocno rosną koszty utrzymania tej infrastruktury, którą już mamy, tak? Którą już oddaliśmy do użytkowania. Tak? Także więc choćby czy koszty energii, czy koszty utrzymania, remontów, modernizacji, tak, to są coraz większe środki i o tym też trzeba pamiętać. One będą gdzieś tam mocno wpływały na poziom nadwyżki operacyjnej. I tyle tak.
Obawiacie się spowolnienia procesów rozwoju na szczeblu lokalnym?
Tak ja myślę, że to jest realne zagrożenie, chyba że przyjdą czeki, tak jak mówiłem. Tak? Także tyle, że do tych czeków trzeba jeszcze dorzucić wkład własny, tak? Zwykle mówię brzydko, także dorzucić, czy pokazać, czy udostępnić wkład własny, zwykle tak jest. Nawet jeżeli on jest w niewielkim stopniu, to pamiętajmy, że inflacja, tak, i te procesy inflacyjne powodują, że oczekiwany poziom kosztów danej czy nakładów na dane przedsięwzięcie, załóżmy, jest X, ale ono już jutro będzie X plus Y, tak? No bo no i wtedy tą różnicę zwykle musi uzupełnić samorząd. No i potem, jakbyście Państwo to statystyki gdzieś tam zobaczyli, to te wszystkie czekowe finansowanie, to nawet jeszcze niedawno, to zrealizowano z tego, czy podpisano umowy, gdzieś 10% z tego, co tak naprawdę mówiono, ile na te inwestycje poszło, tak? Ale to nie wynika z tego, że nie chce się realizować tych przedsięwzięć, tylko wzrost cen spowodował, że duża część samorządów się po prostu z tego wycofuje, bo nie ma jak sfinansować tej dodatkowych środków, które są niezbędne na te przedsięwzięcia, więc to z tego też wynika. Także natomiast co do województw, tak na koniec, bo rzeczywiście to wybrzmiewało, że tam taki optymizm, to tak myślę, że to nie chodzi o optymizm, bo ten wskaźnik warstw to jest na razie tylko jeden rok. Mi zabrakło tutaj, jaka była zwrotność, czy kto był respondentem, czy to jest 90, 80, 50% odpowiedziało na to. Gdybyśmy się cofnęli o parę lat, to województwa były w zupełnie odwrotnym czy odwrotnym kierunku i były największym pesymistą, bo ładnych parę lat temu poprzez majstrowanie w tak zwanym janosikowym, to właśnie województwa dostały najbardziej po kieszeni i musiały też hamować swoje też przedsięwzięcia prorozwojowe i rzeczywiście poziom oszczędności w województwach był bardzo, bardzo wysoki. Także to pewnie dopiero w układzie dynamicznym może pokazać, jak to będzie wyglądało, a to wynika z tego, że województwa są oparte przede wszystkim o udziały w podatku CIT, także nie PIT, a były czasy takie, kiedy no, były też i kryzys gospodarczy i te wpływy z CIT-u były nie za duże. To też, kiedy zmiany były w podatku tym zwanym janosikowym, no spowodowały właśnie w tych większości województw problemy po prostu finansowe. Obecnie to też są duże problemy finansowe, tylko za zeszły rok województwo, w którym ja jestem, to niedobór środków, które normalnie by wpłynęły do województwa, to jest 70 milionów złotych. Tyle zatrzymano na poziomie budżetu państwa, także to tak tytułem informacji, tylko z podatku CIT, nie mówię o innych, tak, także kwotach. Także
z cierpliwością czekamy na wyniki kolejnego badania i będziemy je komentowali. Także co się dzieje w oczekiwaniach osób zarządzających województwami.
Wyszło akurat, że jesteśmy w takim momencie, że rzeczywiście w województwach, jakbyście Państwo patrzyli, ten poziom nadwyżek operacyjnych czy wolnych środków jest wysoki, ale to mówię, wynika zupełnie z innych przyczyn. Akurat weszliśmy w taką sytuację, kiedy podatek CIT jest dość mocno w ataku.
Muszę troszkę ram czasowych pilnować, może tak jeszcze jest, w drugiej części. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Przejdziemy do naszych gości, naszych gospodarzy, gości, tak, których mamy tutaj u nas w Szkole Głównej Handlowej. Może zacznę od pana doktora. Panie doktorze, samorząd zna pan bardzo dobrze. Nad finansami samorządowymi pracuje pan naukowo, ale jest pan także praktykiem samorządowym. Na co dzień jako skarbnik Warszawy analizuje, ocenia pan i prognozuje finanse dużego miasta. Ja chciałbym troszkę odnieść się do książki też, której jest pan autorem, mianowicie Fundusze Stabilnościowe Budżetu, rozwiązania amerykańskie, a możliwości ich zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Porozmawiajmy chwilę o znaczeniu tej stabilności finansowej w gospodarce samorządu terytorialnego. Dziękuję także bardzo. Prośba o ten limit czasowy.
Tak, ten element stabilności jest bardzo ważny. Akurat w tych badaniach dotyczących sytuacji amerykańskiej też zwracałem uwagę na jeden ważny element, to taki mechanizm dodatkowy, nie panaceum na wszystko, dodatkowy mechanizm, że amerykańskie samorządy, szczególnie na poziomie stanowym, dbają o to, żeby w dobrych czasach odkładać nadwyżki na trudne czasy. Decydują się na to, żeby w dobrych czasach nie obniżać podatków, trochę upraszczam, opłat, akumulować nadwyżki na okres niestabilności, spadku dochodów, dekoniunktury bądź zmian i wtedy decydują się na obniżenie podatków, wtedy czerpią przez jakiś określony czas z tego zasobu, z tego funduszu stabilnościowego. Oczywiście kontekst amerykański jest nieco inny niż polski, ale warto wiedzieć, że dużą wagę przykłada się do stabilności finansów. Jeżeli spojrzymy teraz na polską sytuację, na gwałtowne, ciągłe zmiany i w sumie destabilizację tego systemu, o czym była mowa, to tu bym wskazał, że wskaźnik VARS może pełnić jeszcze jedną ważną rolę. Ostrzegać, być pewnym symptomem, być pewnym światełkiem alarmowym na sytuacje, na potencjalne sytuacje kryzysowe. I to widać w tym wskaźniku, widać po jego zdezagregowaniu na poszczególne elementy, że takie światło alarmowe już się pali, że są symptomy kryzysu, szczególnie dla miast i dla dużych miast. Przyczyna, troszeczkę też było o tym mowy, ja podam przykład w skali wszystkich samorządów. Gdyby nie było zmian korzystnych dla części podatników podatku PIT, to dochody samorządu wyniosłyby blisko 81 miliardów w tym roku, a zaplanowane są na niecałe 52. To ta strata sięga 29 miliardów. I teraz zobaczmy, jest system, który ma system jednorazowe działanie, które ma częściowo zrekompensować, sięga 13-14 miliardów, zależy jak liczyć, co zrekompensuje zaledwie 50% skutków. Ale jeszcze ważniejsze jest to, jak te skutki się rozkładają, bo ten system zrekompensuje blisko 80% utraty tego źródła, w tym źródle dochodów dla gmin wiejskich, oczywiście wiemy o zróżnicowaniu, ale tylko 17% w największych 12 miastach. Ale jest gorzej, bo dla miasta stołecznego Warszawy ten system zrekompensuje ledwie niecałe, ledwie trochę ponad 5%. To oznacza, to jeszcze chwila trochę liczby, to oznacza, że to jest, wchodzimy w kolejny rok strat dochodów i kończy się ta zdolność adaptacyjna samorządu do ograniczonych dochodów. Ta skumulowana strata dla przykładu dla miasta Warszawy z wszystkich decyzji dochodowych, też uwłaszczenia wieczystych użytkowników z nikomą opłatnością, brak zmian w janosikowym, przesunięcie dochodów z PIT-u na PIT ryczałtowy, w którym samorządy nie mają, po odjęciu tych rekompensat powoduje, że ta strata w skali roku sięga już 5 miliardów złotych.
Czyli trudno mówić o stabilności.
Nie ma, znaczy stabilność została całkowicie podważona i moim zdaniem miasta, to wynika też z analiz, jeszcze dwie analizy podam, stoją na progu kryzysu.
Już tak bardzo króciutko?
Tak, to jeżeli mogę, wspólnie z zespołem pracowników zrobiliśmy analizę tego, jak został w pewnym sensie zmieniony te światła alarmowe. Mamy dwa wskaźniki w artykule 242 i 243. One zostały mocno poluzowane, ale jeżeli byśmy i zrobiliśmy takie badanie, jeżeli te wskaźniki obowiązywałyby bez poluzowania, to obecnie 1/3 samorządów nie spełniałaby wskaźnika artykułu 242. Gorzej, i to już ostatnie podsumowanie, artykuł 243, który stanowi tą formalną zdolność kredytową, to by oznaczało, że 943 samorządy nie spełniają tych rygorów, a w Unii Metropolii Polskiej to praktycznie 3/4. To oznacza, że te miary bez poluzowania pokazałyby kryzys w samorządzie.
Prognozowane wartości są równie pesymistyczne. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan od bardzo, bardzo wielu lat bada finanse publiczne, w tym też finanse samorządowe. Gdyby pan zechciał wykorzystać swoją wiedzę i sformułować kilka rad dla samorządów, jak funkcjonować w warunkach niestabilnego otoczenia, w jaki sposób racjonalnie planować finanse? Także o 5-minutową wypowiedź poproszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że to co powiem, będzie miało no, i rzeczywiście podstawę w tym, że ja się tymi finansami samorządowymi od dawna zajmuję. Od trzech lat, za to jestem wdzięczny, od 3 lat realizujemy w mojej uczelni taki duży projekt integracji systemu ochrony środowiska, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Z niego wynikają pewne wnioski. I zanim coś powiem o radach, muszę trochę powiedzieć o diagnozie sytuacji bieżącej, o tym, jak my to dzisiaj widzimy, bo te rady muszą z tego wynikać. Otóż tak, kiedy oceniamy stan finansów publicznych, to mówimy dzisiaj o kompletnym zdewastowaniu tego systemu. Państwo, tu wielokrotnie pojawiały się dzisiaj takie sformułowania o decentralizacji systemu. Nam się pojawiło pytanie znacznie gorsze. Pytanie, czy nasze finanse publiczne są jeszcze publiczne? Czy te pieniądze, na które się wszyscy ładnie składamy, całkiem sporo, są wykorzystywane w interesie tych, którzy ten fundusz środków publicznych tworzą? I muszę powiedzieć, że jesteśmy bliscy negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Nasz system finansów publicznych nigdy nie był ładny i spójny, natomiast dewastacja tego systemu w ostatnich 8 latach jest kompletnie przerażająca. Jeżeli by chcieć tylko odpowiedzieć na to pana pytanie, jak racjonalnie planować, to powiem, nie ma możliwości racjonalnego planowania. Nie ma dziś możliwości racjonalnego planowania. Dlaczego nie ma? Z bardzo wielu powodów. Sam system jest nieprzewidywalny. System został zbudowany w ten sposób, że bardzo wiele właśnie jak na różne sposoby to opisywano, ale w każdym razie ogromna część transferów z budżetu opiera się na jakichś regułach, które nie są znane, a na dokładkę jeszcze to, co się dzieje w praktyce, nie ma dużego związku z tym, co jest w prawie. Nie dość, że system jest już niesprawny, to my się do niego nie stosujemy. Więc w tym momencie co można rozsądnego radzić? To jest gra na przetrwanie. To jest sytuacja, w której trzeba chronić możliwość wykonywania podstawowych usług, chronić stabilność finansową, o ile to tylko jest możliwe, i czekać, że coś się stanie. To chyba sobie będziemy musieli trochę później odpowiedzieć. Natomiast jeśli można, jeszcze 2-3 minuty, znaczy minutę dosłownie, ale jest kwestia tej centralizacji bądź decentralizacji dochodów i samodzielności finansowej samorządów. Zróbmy taki eksperyment. Popatrzmy na moment na terytorialny rozkład dochodów publicznych w Polsce, bez zwracania uwagi na to, kto dzisiaj te dochody zabiera. Okaże się, że zróżnicowanie jest gigantyczne. A teraz wyobraźcie sobie państwo, że postawimy sobie postulat osiągnięcia, powiedzmy, poziomu 65% samofinansowania samorządów. Czyli przyjmijmy, że trzeba tak zbudować system, żeby samorządy miały co najmniej 65% dochodów własnych jako źródło finansowania swoich zadań. Do czego to musiałoby doprowadzić? Do drastycznego ograniczenia zakresu zadań samorządowych. Jeżeli chcemy pilnować innej zasady ważnej, mianowicie pozostawania w gestii samorządów wszystkich zadań publicznych ważnych dla społeczności i mający charakter lokalny, to musimy się zgodzić na istnienie systemu wyrównawczego i transferów z budżetu. Problem tylko polega na tym, jak on jest zrobiony. On powinien być zrobiony tak, żeby osiągać maksymalną użyteczność transferów. A więc, żeby krańcowa użyteczność tego, co się przekazuje z budżetu do samorządów, była możliwie duża. Czy tak jest dzisiaj? Tak, tylko w odniesieniu do kryterium, którego nie akceptujemy, bo jest czysto polityczne. I to dzisiaj jest problem. Dzisiaj nie jest problemem to, żeby na siłę poprawiać wskaźnik samofinansowania, bo to jest prosto zrobić. Skasujmy do subwencje. Tylko chodzi o to, żeby zapewnić godziwe finansowanie i racjonalne metody dzielenia środków, które muszą być z budżetu państwa wobec nierównomierności dochodowych w Polsce przekazywane do samorządów.
To kolejny głos, który jakby potwierdzał konieczność wprowadzenia dużych zmian w systemie samorządu, finansów samorządu terytorialnego, a pewno i zadań, realizacji zadań. Przejdźmy do drugiej tury pytań. Będę prosił już bardzo, bardzo państwa o taką konsekwencję czasową. Niestety będę musiał skrócić te wypowiedzi, bo pierwsza część troszkę nam się przedłużyła. Powróćmy do Krakowa. Jeśli można, porozmawiamy, panie profesorze, chwileczkę o możliwości finansowania inwestycji i niwelowania luk w tym zakresie, ilościowych i jakościowych. To, co mówili samorządowcy, to, co powiedzieliśmy jako pracownicy nauki w pierwszej turze naszej dyskusji, to chyba nie wygląda optymistycznie. A więc jeśli perspektywy rozwojowe samorządów są ograniczone, co będzie z inwestycjami?
Rzeczywiście problem jest niezmiernie istotny w każdej jednostce samorządu terytorialnego, ale szczególnie dotyczy to dużych miast, czyli miast Unii Metropolii Polskiej, ale także tych pozostałych 66 miast na prawach powiatu, z tym, że inwestycje realizowane są również i w gminach mniejszych, bo przecież tamta luka jeszcze występuje w szerszym zakresie. Jeżeli chodzi o te mniejsze gminy, gminy wiejskie, no ja mogę się mylić, bo aż tak dokładnie tej specyfiki nie znam, ale te środki w formie subwencji wyrównawczej, które docierały do jednostek samorządu terytorialnego, często w taki sposób, że jednostki właśnie te słabsze ekonomicznie otrzymywały nawet więcej niż straciły na spadku dochodów z PIT-u. One powodowały, że jednak ta nadwyżka operacyjna była i można było finansować inwestycje. Natomiast, co nie oznacza, że tam sytuacja była całkowicie klarowna, bo przecież wydatki rosną chociażby ze względu na inflację wszędzie. Natomiast duże miasta mają olbrzymie problemy. Oczywiście to nie jest to już taki problem, jak był przed wojną. Wszyscy państwo pamiętacie pożyczki ulenowskie, które doprowadziły później do olbrzymiego zadłużenia tych dużych miast próbujących budować infrastrukturę techniczną. Natomiast jednak mimo wszystko poziom rozwoju gospodarczego wzrasta, potrzeby są coraz większe, one rosną w miarę ich zaspokajania i w związku z tym duże miasta muszą dbać i o rozwój infrastruktury, to dotyczy właśnie przede wszystkim miast Unii Metropolii Polskiej, przecież we wszystkich tych miastach się rozbudowuje sieć drogową, sieć transportową, ale także różnego rodzaju instytucje społeczne w zakresie ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Na to potrzebne są pieniądze, ale ja już kilka razy zwracałem uwagę, że środki finansowe potrzebne są nie tylko na inwestycje, ale także na utrzymanie tych inwestycji, bo przecież o te inwestycje trzeba dbać. Proszę państwa, skąd brać środki? No, to jest bardzo duży problem przy spadającej nadwyżce operacyjnej. Ja liczę nadal, że jednak w tej obecnej perspektywie uda się pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej. Państwo doskonale wiecie, że prawie 1/4 około 25% inwestycji w samorządach terytorialnych, to są inwestycje finansowane środkami unijnymi. Tak było w poprzedniej perspektywie, tak jest teraz. Oczywiście niektóre jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z budżetu państwa również na inwestycje i miejmy nadzieję, że w budżecie państwa będą na ten cel także planowane środki, a jeżeli nie, no to przynajmniej na ten wkład własny, żeby pozyskać kredyty bądź środki z Unii Europejskiej. Natomiast no, w ciągu 2 minut, panie profesorze, nie da się rozwiązać tego problemu. Proszę mi wierzyć, zresztą pan profesor to wie najlepiej, pisząc pracę habilitacyjną na ten temat, zresztą bardzo ciekawe opracowanie.
Bardzo dziękuję. Będziemy mieli pewnie jeszcze wiele możliwości podyskutowania, panie profesorze, na ten temat w różnym gronie. Bardzo dziękuję. Pani profesor Marzanna Poniatowicz, jeśli można. Też już bardzo krótko, może tylko hasłowo, dobrze? Kluczowe rekomendacje. Jak uzdrowić finanse samorządów?
Skłaniałabym się do, na tym etapie rozwojowym, w którym jesteśmy i w tym układzie instytucjonalnym, może skłaniałabym się do tej tezy, którą profesor Misiąg przedstawił, chronić co się da i czekać i wziąć na przeczekanie, tak? Zakładając, że powstanie nowy model polityki publicznej, zaczęłabym od odpolitycznienia, odpartyjnienia finansów lokalnych. To jest trudne. Ja wiem, że to jest takie trochę życzenie wishful thinking, tak, ale to jest bardzo ważne, bo widać, jakie są straty z tym związane. Zaczęłabym od budowania relacji władze publiczne, centralne, władze samorządowe, które się przekładają na dysfunkcjonalne relacje fiskalne. Chciałabym, żeby te relacje nie przypominały przeciągania liny, tak bym sobie życzyła, tylko żeby były to relacje o charakterze partnerskim, na przykład na kształt krajów skandynawskich, ale to znowu jest moje życzeniowe myślenie. Przede wszystkim zaczęłabym od odbudowania zasady konstytucyjnej, zasady, od przestrzegania prawa, bo połowy tych problemów by nie było, żebyśmy się nie przyjmowali jakiegoś równoległych rozwiązań zupełnie niespójnych z systemem prawnym, czyli odbudowanie zasady adekwatności zasilania finansowego samorządu terytorialnego zgodnie z zakresem realizowanych zadań. No i jednak tutaj się nie zgodzę z panem profesorem Misiągiem. Dla mnie kluczem jest powstrzymanie destrukcyjnych procesów ograniczania samodzielności finansowej. To jest główny filar samorządności terytorialnej. Jeśli zrobimy krok w tył i poświęcimy tą samodzielność w tym kontekście, to ja już bym wolała nawet opcję oddać te zadania, których nas nie stać do władzy centralnej, ale jednak model taki ogólny powinien być taki, że jest to oparte na zasadzie samodzielności, nie iluzorycznej, tylko prawdziwej, fundamentalnej zasadzie samorządności terytorialnej, finansowej. No i bardzo ważna sprawa, ona tutaj już pojawiała się, nasz system finansów samorządowych musi bardziej uwzględniać kategoryzację JST. Nie istnieje jeden uniwersalny model rozwiązywania problemów finansowych, niezależnie o jakiej sytuacji mówimy. Powinny to być różne modele, uzależnione od kategorii finansowej OTST. Piętą achillesową naszego systemu finansów samorządowych jest niedofinansowanie oświaty. I teraz trzeba się zastanowić, może to trzeba oddać, jeśli państwo mówicie, że bo wiemy, że są szacunki, że to jest ponad 20 kilka miliardów rocznie niedoszacowanie zadań oświatowych, więc to jest to też coś, co za ten zabójca, taki cichy killer zdrowych finansów lokalnych, więc to na pewno trzeba poprawić, jest to niezwykle kosztowne zadanie i niedofinansowane. I proszę państwa, no, nie obrażać się na Unię Europejską. Nie obrażać się na Unię Europejską, uzdrowić relacje z Unią Europejską, wziąć te pieniądze, które możemy wziąć, to bez nich tych destrukcyjnych procesów i nie powstrzymamy i nie będzie możliwe zaspokojenie potrzeb publicznych, jeśli chodzi o te zadania lokalne na takim poziomie, jakie są oczekiwania dzisiaj bardzo świadomych mieszkańców, wyborców JST. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję. Już bez komentarza muszę przechodzić do kolejnych naszych rozmówców. Pan profesor Marek Dylewski, też prosimy już bardzo krótko, dobrze. Jak nie przeszkadzać samorządom? Czy można uprościć system budżetowy?
Jak najbardziej można uprościć, powinniśmy. To, co się dzieje w ostatnich latach, to jest takie
postępująca komplikacja tego systemu. Także naprawdę niewielu jest w tym państwie, które rozumie cały ten system. Także więc myślę, że jednym z takich istotniejszych pewnie kroków by było cofanie się przed tym takim już permanentnym znaczeniem środków. Tak? Te środki, które wpływają, one są z różnych źródeł i już nikt nie panuje nad tym, z jakich i na co te środki być przekazywane. Także czyli przestać znaczyć środki, a bardziej akcentować cele, na które są przeznaczane. I oczywiście sam system budżetowy należałoby uprościć. No, dwa dokumenty rozłączne, budżet i wieloletnia prognoza finansowa, kompletnie, można powiedzieć, rozchybotany system. Nawet organy nadzoru nie rozumieją, co w tych dokumentach jest i w tych systemach, bo ich na tych łapiemy, tak, że generalnie nie bardzo też rozumieją, co tam się dzieje. Wystarczy to uprościć, także to też jest w jakimś zakresie. No i to co pani profesor Poniatowicz powiedziała, ta kategoryzacja, to jest tak naprawdę równa się uproszczenie, bo zauważcie państwo, że na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki samorządu, czy to gmina, czy powiat, realizują te same zadania. Czy ona jest malutka, czy potężna, wielka, tak? Czyli te same zadania, czyli musi mieć te same zasoby, można powiedzieć, organizacyjne, żeby podołać tym zadaniom. No, nigdzie tak na świecie nie ma, tak? No przecież te najmniejsze gminy to wiadomo, że mają problemy przede wszystkim kadrowe, tak? Żeby realizować pewne zadania, więc no, my komplikujemy zamiast upraszczać, także, ale to ja raczej optymistą w tym zakresie nie jestem, bo co się ktoś tam dotknie w Ministerstwie Finansów, to na pewno coś popsuje. Także, więc jak przyszła teza, że jest za dużo środków w samorządach, no to wprowadzono obowiązek sprawozdawania środków, czyli tworzenia takich specjalnych załączników, źródła dochodów i jednocześnie na co te wydatki poszły, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście te wolne środki nie pozostają. No, no i to powoduje, że w dużych jednostkach to sobie wszyscy radzą, tak, mają odpowiednie służby, ale w małych kompletnie tego nie rozumieją. Także to stąd. Dziękuję bardzo.
Półtorej minuty, panie doktorze. To tak króciutko. O czym marzą samorządy?
O tym, że jeżeli będzie podejmowana decyzja o zmianie systemu, żeby był określony cel. Po co? W jakim celu? Co chcemy zmieniać? I ten cel, ja bym powiedział, że są takie dwa, trzy wyznaczniki. Pierwsze, z punktu widzenia dużych miast, to systemowe zrefundowanie skutków utraty dochodów w związku z Polskim Ładem. To bieżące. Drugie, to ustalenie takiego systemu, który by dawał godziwe finansowanie dla finansowania oświaty. I trzeci element to modyfikacja systemu wyrównawczego, tak, żeby był on sprawiedliwym janosikiem. Czwarty element jest związany z pewnym finansowaniem w zasięgu ponadgminnym, na przykład metropolitalnym, którego brakuje w polskim systemie, na przykład przewozów komunikacji publicznej. Podsumowując, jest taki pakiet pięciu ustaw, które opracowały organizacje samorządowe, który sprowadza się do 3% PKB jako finansowanie na rzecz oświaty, do samorządów. Drugie, zwiększenie udziałów samorządów w PIT-cie po to, żeby wyrównać stratę. Trzecie, modyfikacja nosika. Czwarte, system finansowania aglomeracyjnego i włączenie do PIT-u ryczałtu, do udziału.
Lista pewno mogła być dłuższa, ale najważniejsze marzenia chyba przedstawiliśmy. Panie profesorze, ostatnie zdanie, tak?
Tak,
to w takim razie, czy mamy szansę, by wskaźnik VAR za pół roku...
Znaczy ja mam pewne problemy z...
Wyglądał nieco lepiej?
Na to pytanie bardzo mi trudno jest odpowiedzieć. Państwo dość oszczędnie szafowaliście informacjami o tym, jak on jest budowany, w związku z tym no mam pewne problemy takie metodologiczne. Wskaźnik jest oczywiście prawdziwy, bo każdy jest prawdziwy, natomiast żeby go umieć zinterpretować, trzeba o nim trochę wiedzieć. Mam pewne wątpliwości dotyczące...
I ogólnie o sytuacji, która jest, mówię, pytam o to, co się dzieje w samorządach i otoczenie samorządu. Czy sytuacja, którą mamy, może sprzyjać? Może sprzyjać.
Pół roku to niewiele zmieni. To znaczy, jak zrobimy ocenę po wyborach, to być może wtedy się okaże, że coś innego, ale też pytanie, ile czasu minie od deklaracji nowej władzy do tego, żeby ona je zrealizowała. Więc to na tym polega problem, więc tu jestem ostrożny. Nie jestem optymistą i nie sądzę, żeby nagle się dało zauważyć po pół roku jakieś wyraźne zmiany. Natomiast co chciałbym, choćby w uzupełnieniu tego, co pan skarbnik Czekaj przed chwilą powiedział. W tych propozycjach, które, jak powiedziałem, wynikają z tych badań nad rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska i rolnictwem, wyłoniła się pewna koncepcja zmian w systemie finansów samorządowych, a właściwie finansów samorządowych, nie tylko wiejskich. Co wydaje nam się najistotniejsze do zmiany? Ten system i tak uważamy, że wymaga zmian idących znacznie dalej niż tylko ustawa o dochodach, dlatego że bardzo poważnej zmiany wymaga również ustawa o finansach publicznych dzisiaj. Ona już jest niedobra. Natomiast jeżeli mówimy o dochodach samorządowych, to te nasze kluczowe zalecenia i rekomendacje są takie. Po pierwsze, przejść na system wyrównawczy polegający na wyrównywaniu różnicy potencjału dochodowego i normatywu wydatków. Przy czym tak jak mówi pan Czekaj, ten normatyw wydatków musi być różny dla różnych kategorii gmin. To jest element pierwszy. Po drugie, proponujemy zniesienie w tak wielkim stopniu, jak to jest możliwe, zadań zleconych. Dokładnie mówiąc, przekształcenie ich w zadania obligatoryjne, zadania własne. Zadania zlecone powinny być formą na wypadek klęski, a nie stałą metodą finansowania pewnych zadań. Po trzecie, przekazać do zadań państwa finansowanie płac nauczycieli. To zmniejszy wydatki budżetowe, ale ponieważ wiemy i tak jest od dziesiątków lat i ustrój się zmienia, a to jest takie samo, że płace nauczycieli dyskutuje ZNP z rządem, to powinno za to wziąć odpowiedzialność. I wreszcie czwarta rzecz, konsolidacja budżetów samorządowych. Dzisiaj w powiatowych pieniądze w Funduszu Pracy są oddzielnie. Wewnątrz budżetów samorządowych mamy ileś quasi funduszy celowych. PFRON ma oddzielne pule, też nie powiązane z budżetem. To wszystko powinno być połączone w jedną pulę po to, żeby zapewnić maksymalną elastyczność wykorzystania środków, które są samorządom przyznane.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. I tym samym dobrnęliśmy do końca naszej dyskusji. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za udział, za bardzo ciekawe wypowiedzi. Kraków, pan profesor Krzysztof Surówka i pani dr Marzena Piszczek, Białystok, pani profesor Marzanna Poniatowicz, Szczecin. Pozdrawiam też bardzo serdecznie pan profesor Marek Dylewski i tu obecni z nami pan profesor Wojciech Misiąk i pan dr Mirosław Czekaj. Tym samym dobiegamy do końca. Oddaję głos.
Bardzo dziękujemy naszym drogim panelistom i tym, którzy występowali przez Teams internetowo i tym, którzy byli na sali, ale mamy jeszcze jeden punkt naszego programu. O wystąpienie poproszę panią profesor Joannę Wilgórską-Leszczyńską, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Prosimy na stojąco, pani dziekan, jeżeli może...
Telefonik jeszcze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pan rektor Piotr Wachowiak rozpoczynał konferencję. Mi jako dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów przypadło zakończenie tejże konferencji. Mając na uwadze te wyzwania, które sami Państwo tutaj artykułowaliście i pokazujące, jak dużo problemów stoi przed samorządami na różnym szczeblu, co także dostrzegamy w obszarze innych zagadnień związanych z samorządnością i to bardzo istotnych, bo ta sprawozdawczość, która się rozrasta dla samorządów, obrazuje, że trzeba jej poświęcić czas, trzeba zrozumieć, co się w niej dzieje, a system także techniczny, czyli informatyzacja, wcale nie jest prosta, a zagrożenia z nią związane są bardzo duże. W związku z powyższym ten wskaźnik myślę, że na kolejnych etapach będzie obrazował, czy samorządy rzeczywiście mają możliwość rozwoju takiego, jakiego chcieliby doświadczyć jego mieszkańcy. Bo pamiętajmy, że samorządność to jesteśmy my na każdym szczeblu. Zaczynając od małych samorządów wiejskich, przez samorządy większe, przez także już samorządy na szczeblu powiatowym, ale także wojewódzkim, na każdym chcemy zobaczyć efekty. Jeśli tych efektów nie ma, to najbardziej mieszkańcy na tym cierpią. Państwo, mając na uwadze dbałość zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki, patrzycie na to bardzo realnie. Realnie, jakie niebezpieczeństwa za sobą niesie to, że może być wiele niewiadomych. I wybrzmiało to właśnie w każdej sesji. Drodzy Państwo, kończąc tę konferencję, życzę, żebyśmy bardziej optymistyczne wnioski mieli na kolejnej konferencji, ale życzę także Państwu wielu sukcesów w każdym dniu swojej pracy, zarówno na tym szczeblu samorządowym, jak i na szczeblu naukowym. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję pani dziekan, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej konferencji. Bardzo też dziękuję Pawłowi Gołębiewskiemu za realizację i Kamilowi Fligowi tutaj od strony technicznej. Dzięki nim mogliśmy bez problemów połączyć się z całym światem, z całą Polską i rozmawiać o samorządach. A już dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa za pół roku. Dzisiaj było bardzo gorąco, więc za pół roku pewnie będzie zimno, ale nie mniej gorąca dyskusja pewnie nas czeka, tym bardziej, że okres intensywnych zmian przed nami. Bardzo dziękuję.
Ja też bardzo serdecznie chciałem podziękować naszemu Centrum Przedsiębiorczości i Wspierania Technologii za wsparcie, udział w całym naszym badaniu. Bardzo dziękuję.